Bardzo serdecznie wszystkich witam. Otwieram czwartą sesję Rady Gminy Nowosolna. Witam panie i panów radnych, pana wójta, pana wicewójta również, panią skarbnik. Chciałabym serdecznie powitać zaproszonych gości i tutaj mam przyjemność powitać pana Jerzego Rumińskiego z Departamentu PROW-u, z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Nie widzę radnego powiatowego, który zawsze gościł na naszej sesji. Dzisiaj nie ma. Więc witam również panie dyrektorki szkół, pana dyrektora. Nie widzę pana dyrektora. Nie ma. Witam sołtysów i innych uczestników sesji, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością. Stwierdzam kworum, a więc podejmowane tutaj przez nas projekty uchwał będą prawomocne. Następnym punktem porządku jest przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie porządku obrad dzisiejszej czwartej sesji Rady Gminy Nowosolna. Pozwolicie państwo, że w tym momencie usiądę i przeczytam porządek obrad, jaki jest proponowany na dzisiejszą sesję. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z obrad drugiej i trzeciej sesji Rady Gminy Nowosolna. Tutaj gwoli wyjaśnienia. Dlatego są dwa protokoły do przyjęcia, ponieważ wystąpiły pewne poprawki, które pani Renia poprawiła, uzupełniła i dlatego będziemy dzisiaj przyjmować dwa protokoły z dwóch poprzednich sesji. Następnie będzie powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Piąty punkt. Informacja wójta o działalności w okresie międzysesyjnym. W bloku uchwałodawczym będą głosowane projekty następujących uchwał. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowosolna na lata 2011-2015. Uchwalenie budżetu Gminy Nowosolna na 2011 rok. Wyrażenie zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w budżecie Gminy Nowosolna na 2012 rok. Wybory do organów i jednostek pomocniczych Gminy Nowosolna, czyli chodzi tutaj o sołtysów. Odwołanie ławnika Sądu Okręgowego w Łodzi. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Bukowiec. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy Nowosolna i Komisji Rady Gminy Nowosolna na 2011 rok. Następnie informacja o sposobie załatwiania interpelacji radnych i wolnych wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji. Punkt następny. Interpelacja radnych, udzielanie odpowiedzi. Wolne wnioski i zapytania. Sprawy różne. Zamknięcie obrad czwartej sesji Rady Gminy Nowosolna. To jest przedstawiony program porządku obrad, który został państwu radnym przesłany i również zaproszonym gościom, sołtysom. Czy są jeszcze jakieś ewentualne uwagi bądź propozycje związane z przedstawionym przeze mnie porządkiem obrad, to bardzo proszę. Proszę bardzo.
Pani radna Kamińska. Tak, chciałam przypomnieć taką propozycję, która padła ze strony radnych na komisjach wspólnych, żeby głosowanie nad najważniejszymi ustawami dla gminy odbywało się z imiennym odnotowaniem. Tak, imiennie po prostu, tak żeby to było uwzględnione w protokołach głosowania. I ponieważ wtedy zdecydowaliśmy, że będziemy, nie przyjmiemy takiej jakby uchwały na stałe, tylko za każdym razem, kiedy będziemy mieć w perspektywie tego rodzaju głosowania, będziemy głosować nad tym, że właśnie głosowanie będzie imienne, to trzeba by to chyba wprowadzić do porządku obrad przed przyjęciem uchwał budżetowych.
Wyjaśniając, tak, padła taka interpelacja na komisji wspólnej. Ja się konsultowałam z radcą prawnym i jeżeli byśmy przyjęli tą propozycję, musiałoby się to znaleźć w statucie i z komentarzy, które znalazła pani radca prawny, wynika, że nie wszystkie uchwały można głosować imiennie. Po prostu są pewne obwarowania wynikające z ustawy o samorządzie i nie wszystko, co radni zaproponują na sesji, można zagłosować imiennie. A więc to jest praca na przyszłość dla komisji statutowej, żeby w statucie umieścić właśnie, oczywiście po konsultacji z radcą prawnym, żeby w statucie umieścić taki paragraf, z którego wynikałoby, że pewne rzeczy, pewne uchwały można będzie, czy trzeba będzie głosować imiennie. To jest taka moja odpowiedź. Więc na dzień dzisiejszy nie możemy głosować żadnych projektów uchwał, które zostały tutaj podane w proponowanym porządku obrad, dlatego, że nie mamy tego w statucie Rady Gminy Nowosolna. Dziękuję bardzo. Czy ja panie? Czy są jeszcze uwagi związane? Jeszcze pan Grzeliński, pan radny Grzeliński, bardzo proszę.
Mi się wydaje, że imienne głosowanie może być wykluczone wtedy, kiedy głosowanie dotyczy wyboru osób do pewnych władz rady czy innych organizacji. No ale rozumiem, że dzisiaj tego nie przesądzimy, ale mam nadzieję, że wnioski i uwagi do budżetu osób, które będą głosowały przeciwko przyjęciu takiego budżetu, będą zaprotokołowane.
Oczywiście, wszystkie wnioski są zaprotokołowane w protokole z posiedzenia, z obrad sesji. Czy jeszcze są jakieś uwagi, ewentualne propozycje do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie przedstawiony porządek obrad czwartej sesji. Kto jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zaproponowany porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcie protokołu z obrad drugiej i trzeciej sesji Rady Gminy Nowosolna. Czy są jakieś uwagi do protokołu z obrad drugiej sesji, poprawionego protokołu? Bardzo proszę o ewentualne uwagi. Kto z radnych ma uwagi do protokołu z obrad drugiej sesji Rady Gminy Nowosolna po uzupełnieniu, po wniesieniu uwag na poprzedniej sesji? Nie widzę. No, bardzo proszę.
Zgłaszał uwagi co do trybu wyboru komisji rewizyjnej, prawda? Czy to znalazło odbicie w protokole? I jeśli tak, to bardzo prosiłbym o przeczytanie tego fragmentu.
Ja może jeszcze tytułem wstępu powiem, że protokoły z obrad drugiej i trzeciej sesji, tak jak ustaliliśmy na wspólnej komisji, zostały na adresy mailowe przesłane, żeby się wcześniej zapoznać. Również protokoły z obrad były w biurze rady, każdy radny mógł przeczytać i również zostały wyłożone przed sesją. W związku z tym bardzo proszę pani Reniu, może pani tutaj odpowie panu Grzelińskiemu. Wiem, że poprawki były naniesione, ponieważ było tam szereg nieścisłości i pani Renia odsłuchując sesję poprawiła. Na pewno, na pewno ja.
Tylko
kwestie tam, o co pytał pan radny Grzeliński.
To będzie część dotycząca wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna na okres kadencji w latach 2010-2020. Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła propozycję 3 radnych kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Radnego Michała Nowackiego, radnego Ryszarda Pietrzaka, radną Janinę Kostelnę. Radni wyrazili zgodę. Radna Kamińska-Pruszewska zaproponowała kandydaturę radnego Grzegorza Grzelińskiego i radnego Andrzeja Gabara. Radny Grzeliński wyraził zgodę, natomiast radny Gabara nie wyraził zgody. Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła jawne głosowanie na poszczególnych kandydatów. Radny Michał Nowacki otrzymał 11 głosów za i 4 wstrzymujące. Radny Ryszard Pietrzak otrzymał 9 głosów za, 6 wstrzymujących. Radna Janina Kosterna otrzymała 14 głosów za, 1 wstrzymujący. Radny Grzegorz Grzeliński otrzymał 6 głosów za, 9 wstrzymujących. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała kolejno nazwiska radnych członków Komisji Rewizyjnej. Radny Michał Nowacki, radny Ryszard Pietrzak, radna Janina Kosterna. Radny powiatu Łódź Wschód, pan Marek Markiewicz, zabrał głos w sprawie uwzględnienia osoby radnego Grzegorza Grzelińskiego zgodnie ze statutem gminy Nowosolna. Skład Komisji Rewizyjnej przewiduje od 1 do 5 osób. Przewodnicząca Rady Gminy zakomunikowała, iż przed przystąpieniem do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej zaproponowała 3-osobowy skład wyżej wymienionej komisji. Radny Nowacki wyraził swoją opinię na temat praktyk stosowanych w poprzednich latach, a mianowicie w skład Komisji Rewizyjnej wchodziły 3 osoby. Uważa, że można zwiększyć ilość osób poprzez zawiązanie klubu radnych. Radny Marciniak stwierdził, iż kandydatura radnego Grzelińskiego uzyskała niewystarczającą ilość głosów, w związku z tym skład Komisji Rewizyjnej jest 3-osobowy. Radny Grzeliński podważył wypowiedź radnego Marciniaka, mówiąc, iż statut gminy wyraźnie dookreśla ilościowy skład Komisji Rewizyjnej, czyli do 5 osób, zatem 4 osoby, na które odbyło się głosowanie, wchodzą w skład komisji. Radca prawny Ryszard Krych podsumował, iż jeżeli zgłoszono 4 kandydatury do składu komisji, to taki skład powinien zostać przegłosowany, ponieważ statut określa ilość członków komisji do 4. Radny Adamczewski zaproponował przegłosowanie składu komisji rewizyjnej 3- lub 5-osobowej. Zauważył, iż większy niż 3-osobowy skład pociągnie za sobą wzrost kosztów gminy. Radna Kamińska-Gruszewska stwierdziła, że obowiązują dokumenty, które zostały uchwalone przez poprzednią Radę Gminy, nie mogą być podważane do celów doraźnych. Należy trzymać litery prawa. Później można przystąpić do weryfikacji statutu gminy. Radny Gabara zaproponował, aby przed przystąpieniem do zgłaszania kandydatur przegłosować skład ilościowy poszczególnych komisji. Radny Grzeliński. Skład Komisji Rewizyjnej powinien zapewniać bezstronność, bowiem komisja ta jest organem kontrolnym. Znany jest układ sił w Radzie i komisja w zaproponowanym składzie nie byłaby bezstronna. Radny dodał, że komitet wyborczy, z którego został wybrany, starając się zachować bezstronność, z pewnością założyłby klub radnych, który zgłosiłby członka do Komisji Rewizyjnej. Jeżeli skład ilościowy komisji został dookreślony, to w tym momencie nie można nic zmienić. Radny Nowacki zgadza się z radnym Grzelińskim, ponieważ nie było wniosku o przegłosowanie składu ilościowego komisji, to należy zastosować się do przepisów statutu. Wobec zgłoszenia 4 kandydatów każdy z nich wchodzi w skład komisji. Głos zabrał radca prawny, mówiąc, iż skład komisji został ustalony prawnie w statucie, który według potrzeb w przyszłości można zmienić. Radny Marciniak zadał pytanie, czy istnieje konieczność przeprowadzania głosowania co do składu ilościowego pozostałych komisji, czy należy kierować się statutem. Radca prawny odpowiedział, że wszystkie składy osobowe są dookreślone w statucie. Radny Szcześniak zwrócił uwagę na używanie mikrofonu w trakcie zabierania głosu. Radny Adamczewski zwrócił się do przewodniczącej rady. Uważa, że wyszło nieporozumienie, ponieważ przewodnicząca zaproponowała 3 kandydatów do komisji rewizyjnej i odbyło się głosowanie na 3. Zaproponował ponowne głosowanie i 5-osobowy skład komisji rewizyjnej. Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnego Adamczewskiego, czy złożony wniosek ma charakter formalny. Radny Adamczewski potwierdził swój złożony wcześniej wniosek. Radny Grzeliński zapytał, czy zaproponowany wniosek ma podstawy prawne. Zauważył, że głosowanie się odbyło i nie ma według niego żadnych podstaw prawnych do przeprowadzania ponownego głosowania. Radna Orysiak-Witkowska zwróciła uwagę na prowadzenie nieuzasadnionej dyskusji w tym temacie. Przewodnicząca Rady nie poddała wniosku radnego Adamczewskiego pod głosowanie. Jest zdania, że wszystko zostało wyjaśnione. Wypowiedział się również radca prawny i dyskusja powinna zostać zamknięta. Radny Janasik odniósł się do wypowiedzi radnego Adamczewskiego, mówiąc, że skład komisji 4-osobowy niesie większe oszczędności niż skład 5-osobowy. Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała 3 osoby do komisji rewizyjnej, natomiast z sali zaproponowano 4. osobę. W związku z tym nie ma żadnych podstaw do przeprowadzenia dodatkowego głosowania. Radny Adamczewski nie zgadza się z zaistniałą sytuacją.
Przewodnicząca Rady przytoczyła po raz kolejny zapisy statutu w zakresie sposobu powoływania komisji rewizyjnej. Zgłosiła kandydatury 3 członków komisji. Z sali padła 4 propozycja. W oparciu o stanowisko radcy prawnego i statut zostały przegłosowane 4 kandydatury. Następnie przewodnicząca stwierdziła 4-osobowy skład komisji rewizyjnej. I tutaj po kolei są wymienieni, już nie będę tak szczegółowo. Radna Orysiak-Witkowska odczytała projekt uchwały. Uchwała została podjęta przy 14 głosach za i 1 głosem wstrzymującym. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła podjęcie uchwały numer 2, łamane przez 3 przez 10.
Dziękuję bardzo za przedstawienie. Czy pan radny, tak? Już wyjaśniona sprawa. W związku z powyższym, jeżeli nie ma uwag do protokołu z drugiej sesji Rady Gminy Nowosolna, bardzo proszę o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem protokołu z obrad drugiej sesji Rady Gminy Nowosolna po wyjaśnieniu tych uwag, które przedstawiła właśnie tu pani Renia. Kto za przyjęciem protokołu? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Protokół z obrad drugiej sesji Rady Gminy Nowosolna został przyjęty jednogłośnie. Teraz będziemy przyjmować protokół z trzeciej sesji Rady Gminy Nowosolna, który został również wysłany na skrzynki mailowe, więc radni mogli się zapoznać. Również był w biurze Rady i kto chciał, mógł również się zapoznać z tym protokołem wcześniej i został wyłożony przed sesją. Czy są uwagi do protokołu z obrad trzeciej sesji Rady Gminy? Bardzo proszę o uwagi, jeżeli takowe są. Rozumiem, że nie ma, nie widzę. W związku z powyższym głosujemy przyjęcie protokołu z obrad trzeciej sesji Rady Gminy. Kto jest za przyjęciem protokołu z obrad trzeciej sesji Rady Gminy? Poproszę o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również protokół z obrad trzeciej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy teraz do 4 punktu porządku obrad. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Na poprzedniej sesji w Komisji Uchwał i Wniosków byli pani Kucharska, pan Pietrzak i pan Nowacki. To teraz może zaproponuję do Komisji Uchwał i Wniosków panią Olę Piotrowską, pana Andrzeja Gabarę i pana Stanisława Salę. Czy państwo radni wyrażają zgodę?
Pani przewodnicząca, ale ja bym się chciał zgodzić, może nie wiem, czy to chęć
No to. No proszę.
Czy... Jeżeli dostanę telefon, to muszę się dzwonić. No nie wiem, jeżeli są koło 13.
No sądzę, że do godziny 13 już projekty uchwał zostały omówione i poddane pod głosowanie, więc jeszcze raz pytam, czy cała trójka zaproponowana przeze mnie wyraża zgodę? Tak. To w związku z tym radni przegłosują, czy zaproponowane przeze mnie osoby mogą wchodzić w skład komisji na uchwał i wniosków na dzisiejszej sesji. Kto jest za tym składem osobowym? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto przeciw? Nie ma. Jednogłośnie komisja uchwał i wniosków została przyjęta. Następnym punktem jest informacja pana wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę, panie wójcie, o zabranie głosu.
Dziękuję, pani przewodnicząca, szanowni radni, zaproszeni goście. Jak na każdej sesji chciałbym złożyć sprawozdanie z może nie wszystkich działań, ale tych najważniejszych w okresie międzysesyjnym, to jest od 30 grudnia do 22 lutego 2012 roku. 30 grudnia jest to koniec roku, prace wewnątrz Urzędu Gminy. 31 grudnia przygotowanie materiałów na komisję Rady Gminy, które odbyły się w początkach, początkowych dniach nowego roku. 3 stycznia wizyta w terenie, rozpoznanie zimowe, utrzymanie dróg. No w tym roku akurat dość szybko i dość długo trzyma zima, w związku z tym trzeba było w terenie zobaczyć, jakie jest utrzymanie zimowe dróg. 4 stycznia posiedzenie Komisji Rady Gminy, praca nad budżetem na 2012 rok. I 5 stycznia wizyta u wojewody, komisja i Komisja Rady Gminy. Wizyta u wojewody miała na celu złożenie oświadczenia na początku kadencji. I spotkanie z młodzieżą świetlicy środowiskowej w Byszewach. Tam została zwiększona ilość godzin i pracy z tą młodzieżą. 7 stycznia spotkanie z kontrolerami, właściwie z inspektorami z Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale i również z NIK-iem, Naczelnej Izby Kontroli. Mieliśmy kontrolę, zakończyła się ta kontrola przed moim pójściem na urlop. Podpisany został protokół. Jeszcze jest termin omówienia protokołu. Odbyłem również spotkanie w sprawie instalacji solarów na terenie gminy u prywatnych mieszkańców, prywatnych zabudowań i spotkałem się z przedstawicielem Uczniowskiego Klubu Sportowego Lipiny. 10 stycznia udział w Komisji Trójstronnej w Warszawie i jestem delegatem ze Związku Gmin Wiejskich RP. Prowadził wicepremier Pawlak. 11 stycznia wspólne komisje Rady Gminy, temat znany, budżet na obecny rok. I również 12 stycznia przed pójściem na urlop spotkanie z przedstawicielami Naczelnej Izby Kontroli i spotkanie z przedstawicielami również gminy Łódź w sprawie kanalizacji. Chcę poinformować, że 16 lutego Rada Gminy Łódź podjęła uchwałę o możliwości podpisania porozumienia i tą uchwałę wraz z tekstem porozumienia z projektem otrzymacie Państwo dzisiaj. I prosiłbym, jeżeli są jakieś uwagi, jeżeli są kategoryczne, może za albo sprzeciw, proszę ująć, tylko że to jest integralna część uchwały, w związku z tym każda zmiana tego porozumienia wymagałaby nowej uchwały zarówno gminy Nowosolna Rady, jak i miasta Łodzi, a my podjęliśmy tą uchwałę jeszcze w ubiegłym roku. 13 stycznia odbyłem spotkanie z prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, panem Michalakiem. 14 stycznia był bar gimnazjalistów, w którym uczestniczyłem wraz z zastępcą wójta. 16 stycznia, to jest niedziela, uroczystość była kolędy i pastorałki w Gminoparkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie. 14 stycznia zebranie z mieszkańcami gminy Nowosolna w sprawie obwodnicy Brzezin. Zebranie odbyło się w OSP Lipiny. 18 stycznia również posiedzenie Komisji Rady Gminy i 19 udział w posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Jestem tam delegowany jako przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich RP. Ja chcę przypomnieć, że Europejski Rok w tym roku jest rok wolontariatu. Dlatego tak chciałbym, żeby organizacje pozarządowe miały możliwość korzystania z dobra wspólnego, ale i była aktywność wolontariuszy. Dwudziestego stycznia podsumowanie programu ISO w Urzędzie Miasta Łodzi. My braliśmy udział w metropolitarnym znaku ISO współfinansowanym i organizowanym przez Związek Powiatów. Nas to nic nie kosztowało. Uzyskaliśmy certyfikat ISO, który poprawi naszą działalność. Sądzę, że jedno z niewielu gmin w naszym powiecie posiadamy dobrą pracę i kontrolowaną przez audytorów zewnętrznych i wewnętrznego odnośnie ISO. Brałem udział w zebraniu Stowarzyszenia Rzeczy Złych Gminy Nowosolna, a 21 stycznia spotkanie z przedstawicielami NIK. Była to już jedna z ostatnich rozmów wyjaśniających co do projektu protokołu, który 24 podpisałem. 22 stycznia zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Łódź Malownicza. Jest to na skraju naszej gminy. Ta jednostka również ma działania na naszym terenie, a przede wszystkim w sołectwie Wiączyń Dolny. 24 stycznia przeprowadzono akcję przetargową na budowę sali gimnastycznej w Lipinach. Ta aukcja była prowadzona przez Wytwórnię Papierów Wartościowych. Ja chcę powiedzieć, że już podpisałem umowę na wykonawstwo. Wykonawca przejął już teren pod budowę. Jeżeli ktoś, no co do złotówki nie powiem, ale sala i cała inwestycja będzie kosztowała 2 300 000 zł. Sądzę, że nie przekroczy tej kwoty. Jest tak wylicytowane. Po raz pierwszy chyba to się, albo jedna z niewielu gmin, przeprowadziliśmy licytację sposobem elektronicznym. I tak już wcześniej powiedziałem, 25 stycznia do 15 lutego przebywałem na urlopie, ale praca Urzędu Gminy nic tutaj nie uchybiła. Pod kierownictwem zastępcy wójta, sekretarza i pani skarbnik prace bieżące były wykonywane i również przygotowywanie do dzisiejszej sesji. 16 lutego spotkanie z kierownictwem Urzędu Gminy, wytyczenie najważniejszych priorytetowych zadań na ten rok i lata następne, przy założeniu, że budżet dzisiaj zostanie przyjęty i będę mógł rozpocząć inwestycje. Ja chcę zaznaczyć, nie przyjęcie albo głosowanie przeciwko budżetowi jest to sprzeciw jakiejkolwiek inwestycji. Jeżeli któryś z radnych powie, że nie przyjmuje albo będzie głosował, to znaczy, że jest przeciwko inwestycji w danym terenie. To nieważne, czy inwestycja jest gdzie indziej, czy gdzieś, na tym terenie również. Ja rozumiem, że to jest w moim sprawozdaniu, bo zbyt długo pracowaliśmy nad budżetem i jeżeli ja nie przyjmuję budżetu, nieprzyjęcie budżetu powoduje stagnację. Stagnację w gminie, jaką tutaj reprezentujemy. Ja chciałem poinformować, że 17 lutego wizytę w terenie, a przede wszystkim przygotowanie wniosku do ośrodki zewnętrznej, czyli Urzędu Marszałkowskiego, drogi dojazdowe do pól. W związku z tym, że na ulicy Bukowej nie znaleźliśmy żadnego pola, które by umożliwiało wypełnienie wniosku, no takie to jest osiedle już właściwie, zaproponowałem i tak wystąpię na drogę dojazdową w miejscowości Bysiewy Żabieniec. Jest to droga długości 700 metrów, która wnioskowana była również przez panią radną i wniosek będzie złożony ostatniego lutego. Przy przyjęciu, że z budżetu będziemy mogli już korzystać z tych środków na bieżące utrzymanie dróg. 18 lutego spotkanie z przedstawicielami koła gospodyń wiejskich i dyrektorem Parku Krajobrazowego spotkaliśmy się w Gminnoparkowym Centrum, wytyczając sobie zadania na najbliższy okres zarówno dyrekcja parku, jak i Gminnoparkowe Centrum Kultury i Ekologii. Dziękuję pani dyrektor za udostępnienie programu oraz pomieszczeń i terenu do zorganizowania różnych uroczystości. 19 lutego, to jest sobotę, spotkanie z przedstawicielami rodziny Plichtów. Jest to rodzina, która stara się o odzyskanie części terenu parku podworskiego i tego budynku. I zapoznaliśmy się wspólnie z działaniami, jakie ma zamiar wykonać administracja samorządowa Gminy Nowosolna i jakie oni podejmują w tym celu działania. 21 lutego spotkanie z doradcą grupy STER. Między innymi dyskutowaliśmy o wnioskach, jakie mogą wpłynąć do ośrodki zewnętrzne, ośrodki Unii Europejskiej. Również spotkałem się z panią dyrektor szkoły podstawowej ze Skoszew, panią dyrektor Okońską. Podpisałem projekt wniosku o środki unijne w ramach oświaty. Chcę jeszcze również pani przewodnicząca poinformować o stanu zaległości, jakie mamy, jakie wobec urzędu czy gminy mają podatnicy, a więc osoby prawne i osoby fizyczne razem z podatku rolnego, nieruchomości, podatek leśny, opłaty z użytkowania wieczystego gruntu. Jest to zaległość główna 249 945 zł i 23 grosze. Odsetki od tej sumy 104 014 zł. Razem te zaległości jest 353 959 zł i 23 grosze. Natomiast zaległości na dzień 15 lutego, jeżeli chodzi o podatek od środków transportowych, podatek od środków osoby prawne transportowych, czynsz udzierżawy w miejscowości Boginia, opłaty planistyczne, opłata adiacencka, opłata za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym. Są te zadłużenia podobne jak w samych podatków, a chcę powiedzieć, że zaległość główna 342 269 zł 16 groszy, odsetki 23 969 zł 90 groszy, raz z odsetkami to jest 366 239 zł i 6 groszy. W okresie od 1 stycznia do 15 lutego nie było umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty w czynszu dzierżawnym, podatku środków transportowych, opłacie adiacenckiej. Zaległości z tytułu opłaty planistycznej na podstawie decyzji numer z tamtego roku odroczono termin płatności do 31 października 2014 roku. Ja na podstawie uchwały podjętej przez Radę Gminy mam taką możliwość. I druga jest z tego roku decyzja rozłożenie na 11 rat płatnych miesięcznie. To wszystko. Dziękuję serdecznie. Jeżeli były jakieś pytania, jestem.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma pytania do pana wójta związane z przedstawioną informacją? Bardzo proszę. Pani radna Hanuska, proszę bardzo. Dobrze jest? Tak, 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 tak. Okej. Ja na poprzedniej sesji zwróciłam się do pana wójta z taką prośbą, żeby to sprawozdanie z okresu między kolejnymi sesjami zawierało więcej treści konkretnych, to znaczy tak jak ostatnia informacja, gdzie pan wójta przykład bardzo szczegółowo opisał do poziomu groszy zaległości podatników, tak samo radzi byśmy usłyszeć, co z tych spotkań, które pan wójt odbywa zarówno na forum tutaj naszej gminy, jak i powiatu, jak i forum ogólnopolskim, gdzie jest pan przedstawicielem Związku Gmin, konkretnie wynika dla naszej gminy. To znaczy, żeby oddzielić jak gdyby taką kronikę towarzyską, która jest prezentowana pod tytułem spotkania tam z dziećmi i tak dalej, choinki i inne bale, od takiej konkretnej działalności i żeby właśnie w tym odcinku sprawozdania opowiedzieć nam, jakie z tego korzyści dla gminy po prostu wynikają, bo byśmy chcieli wiedzieć, co ta aktywność konkretnie przynosi naszej gminie. Także ponawiam swoją prośbę z poprzedniej sesji. Może za trzecim razem nam się uda. Dziękuję.
Czy jeszcze ktoś w związku z informacją pana wójta? Bardzo proszę.
To znaczy, ja się chciałam odnieść do słów pana wójta, że jeżeli któryś z radnych odnośnie głosowania nad budżetem, jeżeli któryś radny będzie głosował przeciwko budżetowi, to właściwie głosuje przeciwko inwestycjom w jego terenie. Na terenie sołectwa pan to jakoś tak ujął, więc w tym również sołectwa. Więc według mnie, panie wójcie, no chyba to jest raczej niedopuszczalne, bo my jesteśmy tu wolnymi ludźmi i praktycznie możemy się wypowiadać tak jak uważamy, a nie te, dla mnie to była po prostu w tej wersji, którą pan przedstawił, to była forma szantażu, że albo głosujecie, albo nie głosujecie i nic na waszym sołectwie nie będzie. No chyba to nie o to chodzi. Dziękuję.
Ja...
Proszę bardzo, jeszcze pan radny Marciniak.
Panie wójcie, ja... Panie wójcie, ja bym chciał podziękować panu za jeden chyba z większych projektów, jaki teraz się u nas by na naszej terenie, na terenie gminy Nowa Solna by był, czy będzie może już niebawem realizowany. To chodzi o kanalizację, którą pan odczytał, że porozumienie już jest lada, znaczy uchwała Rady Gminy w Łodzi jest już przyjęta, że tam kanalizację na terenie sołectwa na Tolin będzie realizowana, czy będziemy chcieli ją zrealizować. Byłem wielokrotnie u pana i widziałem, jak pan interweniował często w Urzędzie Miasta i za to chciałbym panu podziękować, bo zostało to w bardzo szybki sposób, ostatnio w bardzo szybki sposób załatwione. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z radnych ma? Bardzo proszę, pan Grzeliński.
Ja kontynuując wypowiedź pani radnej, chciałbym powiedzieć, odnieść się do pana wypowiedzi odnośnie i nazwać to nawet infantylnym szantażem, bo ja będę głosował przeciw budżetowi. Właśnie dlatego, że on stanowi o stagnacji, że pan idzie w płace, a nie w inwestycje. Wpłacę jak najbardziej nieuzasadnione i postaram się to wykazać w części poświęconej budżetowi.
Dziękuję bardzo. Jeżeli jeszcze jakieś uwagi odnośnie informacji pana wójta.
Tak, ja bym chciał. To znaczy, mogę?
Pan Mirek był tutaj wcześniej.
Panie wójcie, jeżeli chodzi o dojazd do pól, dlaczego nie została uwzględniona droga do Borek 400 metrów? Jakie są przeszkody ku temu? Dziękuję.
Dziękuję. Jeszcze bardzo proszę, pani Orysiak.
Panie wójcie, i jeszcze w jednej, tutaj pan Marciniak, dziękuję panu za tą inwestycję odnośnie kanalizacji, a ja bym chciała, żeby może najpierw, żebyśmy porozmawiali z mieszkańcami i żebyśmy, no nie wiem, czy to akurat tutaj w tym temacie, ale żebyśmy porozmawiali, czy generalnie zapoznali najpierw mieszkańców, jakie będą koszty przyłączy odprowadzania tej wody, czy ludzi będzie na to stać. I następna sprawa, że bardzo dużo na przykład domów jednorodzinnych, które się w przeciągu ostatnich 5 lat czy tam 6 pobudowało, ci ludzie mają oczyszczalnie. Weszła nowa ustawa, która mówi, że po przyłączeniu się do takiego wodociągu w ciągu 2 lat ci ludzie kanalizacji, ci ludzie muszą zrezygnować z tych własnych oczyszczalni i się przyłączyć, bo będą sankcje pieniężne. Więc ja tutaj uważam, że najpierw trzeba by było zrobić politykę informacyjną dla ludzi i przedstawić, jakie będą tego koszty i przyłączenia, i odprowadzania ścieków, w ogóle koszty, czy ludzie podołają, czy na przykład, żeby było wybór, że jedni zostają przy swoich tych oczyszczalniach bez żadnych konsekwencji finansowych, a drudzy się przyłączają. Bo potem odgórnie, no z tego co ja akurat wiem, że podobno jest ustawa, która mówi, że w ciągu 2 lat, jeżeli będzie coś takiego, musimy się przyłączać. I co z naszymi oczyszczalniami, na które żeśmy no nie sporo pieniędzy powydawali. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś w temacie informacji? Bardzo bym prosiła o krótkie wypowiedzi.
Dziękuję za głos. A propos tego, co pani Joanna powiedziała, jest w naszym regulaminie czystości, ładu i porządku jest informacja taka, także to nawet niepotrzebna jest ustawa. Tutaj w naszym wewnętrznym dokumencie jest taka informacja. Natomiast ja, panie wójcie, chciałbym się trochę odnieść do tej ulicy Bukowej i do zrobienia tego. Cieszę się, że tutaj będzie zrobiona jakaś droga, jako droga dojazdowa do pól, ale z tego co pamiętam, przy okazji ulicy Bukowej była też rozmowa o ulicy Grabowej. Tak? Z tego co ja kojarzę, przy ulicy Grabowej są pola, jak gdyby są jeszcze użytki rolne, więc dziwię się trochę, że zostało to tak zrobione. Natomiast było wiele ulic, jeszcze, że tak powiem, z poprzedniej kadencji, które wtedy rozmawialiśmy o zrobieniu ich jako drogi dojazdowe do pól. Natomiast no teraz dziwnym trafem nie zostały w ogóle wzięte pod uwagę, chociażby ta droga do Borek, o której mówiliśmy wtedy, był zrobiony ten odcinek asfaltowy przez Borki tutaj do Dąbrowy, natomiast na tamtego fragmentu nie było. I tu śmiem powiedzieć, że robi się inwestycje trochę pod zamówienie, a z drugiej strony nie kończy się tych inwestycji, które się rozpoczęło. Tak więc tutaj taka mała uwaga do tego, co pan powiedział, że jeżeli Bukowej się nie udało, bo nie ma pola, to zrobimy inną, która jest akurat w tej chwili potrzebna. Dziękuję.
Już. Więc właśnie zmierzam do tego, żeby już zakończyć informację, bo na temat dróg będziemy rozmawiać na najbliższej komisji finansów. I panie wójcie, bardzo króciutko, bardzo bym prosiła o ustosunkowanie się do tych wypowiedzi radnych, ale bardzo proszę o krótkie, bo na temat dróg będziemy rozmawiać na wspólnej komisji, o czym z panem wójtem już rozmawialiśmy. W związku z tym będą do wypowiedzi analizującej dłuższe. Bardzo proszę, pani radna.
Dziękuję. Pani radna Kamińska informowała, żebym prosiła, żebym bardziej szczegółowo informował o moich działaniach niezwiązanych z gminą i wykonywaniem funkcji wójta, tylko jako członek Zarządu Związków Wiejskich RP, co wynika dla naszej gminy. Ja chcę powiedzieć, że można wejść na stronę internetową zarówno Związek Gmin Wiejskich RP, jak i Rada Działalności Pożytku Publicznego, jak i Komisja Trójstronna i wszystkie działania moje tam można znaleźć, tym bardziej, że ja informowałem o tym, ale zawsze zaznaczałem, przepraszam, nie zaznaczyłem, wykonuję te swoje obowiązki w okresie urlopu. Ten zewnętrzny, jako można powiedzieć wolontariat. Jeżeli chodzi o prowizorium budżetowe, to wiemy, nawet Unia Europejska, jeżeli ma prowizorium budżetowe, to jest trudności są budżetowe w każdym dziele, jeżeli jest prowizorium. I czy ja mówię źle, jeżeli nie zostaniemy przyjęty budżet, to jest to, że
osoba, która nie będzie głosować,
to znaczy osoba, która głosuje, oczywiście budżet zostaje przyjęty, tylko ta osoba, która jest przeciwko danemu budżetowi, musi mieć tą świadomość, że pozostali radni mogą udostępniać budowę inwestycji na terenie, który radny był przeciwko. To jest takie kolegialne działanie i to nie jest takie mówienie, że pensje, podwyższanie, nie wiem komu, bo tutaj za dużo podwyżki nie było. Ja dostałem dzięki uchwale Rady Gminy, jeżeli pan miał przeciwko temu, no to jeszcze raz można, no to dziękuję. Ale teraz pan podnosi, że pójdzie pan w pensję, nie wiem, nauczycieli czy kogokolwiek. Ja chcę, żeby budżet był zrozumiany, że jest dochód i jest wydatek. I dlatego prosiłem w tym punkcie, przygotowując budżet, bo to nie jest tak, że tydzień, dwa, my pracujemy nad budżetem już sporo za tamtej sesji jeszcze, znaczy Rady Gminy. I dlatego dzisiaj pozwoliłem sobie to uwidocznić, uprzytomnić, że to nie jest tak. Ja zagłosuję na nie, a i tak budżet przejdzie, a u mnie będzie inwestycja wykonana.
Przepraszam, bardzo panie wójcie, jeśli mogę przerwać.
To tylko
może w temacie budżetu dobrze będziemy rozmawiać w punkcie drugim rzymskim na temat uchwalenia dobrze, budżetu dziękuję na 2011, więc na te inne pytania, które...
Jeszcze tylko droga do Borek, a bieżące utrzymanie dróg na pewno tam będzie poprawiana, natomiast nie tak, jakbym sobie wyobrażał, że dotacje chcę z Urzędu Marszałkowskiego. Ja zapewniam, że na bieżące utrzymanie droga w kierunku ich zabudowań będzie naprawiona w miarę możliwości. A aglomeracja łódzka, jeżeli chodzi o kanalizację, my dyskutujemy już do 2 lat właściwie i jeżeli teraz mamy mówić, ile będzie kosztować, mieszkańców pytać, to pytaliśmy, informowaliśmy. Ścieki w porozumieniu, jak pani chce jeszcze informację taką ode mnie, będą od 5 do 10% tylko droższe od tych, które będą w Łodzi. Tak porozumienie jest. droższe. Od 5 do 10% no, z uwagi na to, że idą do oczyszczalni tam u nich. Czyli my, brak u nas oczyszczalni powoduje to, że szukamy gdzie indziej i od 5 do 10%. Tak porozumienie jest. Porozumienie Państwo dostaną i uchwałę przyjętą przez Radę Miasta Łodzi również. Ja to, co Pan Radny Szczesiak powiedział, że są oczyszczalnie przydomowe i my na terenach przemysłowych przede wszystkim tam chcemy kanalizację robić. Na Torin to Olin. A resztę my chcemy wychodzić z aglomeracji z tymi wsiami, co wcześniej było zbyt dużo. Może Karolka, Kopanka. No my chcemy wyjść.
No dobrze, ale na Teolinie i na Tolinie, bo są domy jednorodzinne, tam jest bardzo dużo ludzi, ja bym powiedziała nawet 50%, co mają przydomowe oczyszczalnie.
Czy mają przydomowe oczyszczalnie? Ja miałem też na moim przykładzie...
A to nie są małe koszty,
nie taka oczyszczalnia, tylko bezodpływowy zbiornik i musiałem zgodnie z regulaminem panującym na terenie Łodzi włączyć się do kanalizacji.
Przepraszam, jeżeli mogę, pani radna, może tą dyskusję do spraw różnych czy wolnych wniosków. Bardzo proszę, już przestańmy dyskutować na tematy, które mogą się znaleźć w innej części, w trzecim punkcie. Przechodzimy teraz do bloku uchwał i pierwszą uchwałą będzie.
Przepraszam, ale nie, przepraszam, ale trochę tam już ma, bo ja wiązam się jednak przez koło. Ja przepraszam bardzo, panie wójcie, ale naprawdę pan jak gdyby niedokładnie interpretuje to, co się zgłasza. Nie chodziło mi o to, żeby pan tylko rozliczał się w sensie merytorycznym, mam na myśli, ze swoich wyjazdów w ramach stowarzyszeń zewnętrznych, znaczy w Związku Gmin i wyjazdów do Warszawy, ale przede wszystkim, żeby oddzielić kronikę towarzyską na terenie gminy od działań na terenie gminy, które przynoszą jakieś konkretne projekty czy rozwiązania, czy też korzyści dla mieszkańców i żeby te tematy ważne dotyczące spotkań z powiatem na przykład w tematach wspólnych czy tematy dotyczące usprawnień jakichś, żeby były przez pana bardziej precyzyjnie, nie dłużej, tylko bardziej precyzyjnie tutaj relacjonowane, bo no naprawdę słuchamy takiego sprawozdania i właściwie gdybym miała powiedzieć, jakie korzyści z tego wyniknęły w tym okresie dla naszej gminy, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Także naprawdę uściślam, żeby nie było...
Uściślając, panie wójcie, po prostu weźmie pan to pod uwagę przy najbliższej informacji. Już nie będziemy dyskutować, bo chcemy przejść do następnego bloku uchwałodawczego, który jest naprawdę bardzo ważny dzisiaj. W związku z powyższym przechodzę do następnego punktu porządku obrad. I tym punktem jest uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowosolna na lata 2011-2015. Jest to 2011-2015, przepraszam bardzo. Jest to nowy dokument, opracowanie którego i uchwalenie wynika z ustawy o finansach publicznych. Nie będę się tutaj rozwodzić nad tym dokumentem i głos oddaję panu wójtowi, który ewentualnie wprowadzi nas w temat, bądź przekaże tutaj upoważni panią skarbnik do przedstawienia tematu związanego właśnie z tą uchwałą, z tym projektem uchwały. Może
tak, dziękuję serdecznie, tak upoważnie i będę miał prośbę do pani skarbnik, żeby ze swoją wiedzą, umiejętnościami przedstawiła budżet na przyszły rok i tą prognozę. Radni już dyskutowali, na pewno wiedzą, większość o tym prognozie, o tych dwóch uchwałach. Natomiast ja chciałbym prosić, żeby zwrócili uwagę goście, sołtysi na ten element wprowadzenia, co pani skarbnik tutaj za chwilę prosi.
Ja jeszcze może chwileczkę, ja jeszcze tutaj właśnie szczególnie zaproszonym gościom chciałam powiedzieć, że właśnie wieloletnia prognoza finansowa w projekcie uchwały była omawiana przez radnych na indywidualnych komisjach stałych, na dwóch komisjach wspólnych. W związku z tym radni ustosunkowywali się do wielu zapisów i wójt, który był projektodawcą projektu wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej do 15 listopada przewodniczącemu poprzedniej kadencji, mógł wnieść tak zwane autopoprawki. To wynika właśnie z ustawy o finansach publicznych i wójt autopoprawki przedstawił na wspólnej komisji. Niektóre autopoprawki zostały uwzględnione i teraz pani skarbnik nam przybliży to, co zostało właśnie zapisane w wieloletniej prognozie finansowej i które autopoprawki zostały wniesione. Dziękuję bardzo. Proszę pani Mariolko o przedstawienie tematu.
Szanowni Państwo, jedną z zasadniczych zmian, jakie zostały wprowadzone przez nową ustawę o finansach publicznych z 2009 roku w odniesieniu do gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, jest właśnie obowiązek sporządzania wieloletnich planów finansowych. Plany te powinny z tym zakresem obejmować co najmniej 4 lata budżetowe, czyli rok budżetowy i kolejne 3 lata. W przypadku przygotowanego projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowosolna na lata 2011-2015 okres ten stanowi 5 lat, czyli rok budżetowy i kolejne 4 lata. Przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja WPF-u wskazuje, że jest to akt, w którym połączono nowe rozwiązania z dotychczas obowiązującymi. Sporządzane bowiem do tej pory przez jednostki samorządu terytorialnego dokumenty w postaci prognozy kwoty długu dołączanej do projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego, który stanowił załącznik do uchwały budżetowej, stanowią w chwili obecnej część WPF-u. Również część upoważnień, które w latach wcześniejszych były elementem uchwały budżetowej, w tej chwili stanowią element uchwały w sprawie WPF. Przygotowany projekt składa się z dwóch załączników oraz informacji opisowej. Dane zawarte w załączniku numer 2, który stanowi wykaz przedsięwzięć, mają odzwierciedlenie w załączniku numer 1, ponieważ tutaj w tym załączniku numer 2 określane są limity zarówno dla wydatków bieżących, jak i dla wydatków majątkowych. Dlatego ja pragnę Państwu w pierwszej kolejności przedstawić założenia przyjęte do załącznika numer 2. Załącznik ten składa się z trzech podstawowych części, gdzie w punkcie pierwszym wymienione zostały programy, projekty lub zadania z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Ogólna ich wartość stanowi kwotę 15 119 878 zł 39 groszy, z czego 5 509 541 zł są to nakłady poniesione w latach poprzednich. Pozostała kwota to limity wydatków wyszczególniona dla kolejnych lat. W roku 2011 kwota 2 495 575 zł 59 groszy. W roku 2012 4 524 461 zł 80 groszy. W roku 2013 2 805 tysięcy. W roku 2014 1 635 tysięcy, w roku 2015 1 150 tysięcy. Większość tych limitów dotyczy limitów wydatków majątkowych, co nie oznacza, że w tych kolejnych latach gmina będzie realizowała tylko za taką kwotę wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe są generalnie zaplanowane większe na kolejne lata, natomiast mogą to być inwestycje jednoroczne, które nie mogą mieć odzwierciedlenia wieloletniej prognozie finansowej, gdyż inwestycje jednoroczne mają tylko i wyłącznie odzwierciedlenie w samej uchwale budżetowej. Na wydatki bieżące składają się program operacyjny. Kapitał ludzki jest to projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Starych Skoszewach w drodze do sukcesu. Okres realizacji zadania jest rok 2009-2011. Całkowita wartość projektu 369 9674 zł, z czego nakłady już poniesione to jest 242 844 zł, nakłady dla roku 2011 126 830 zł, zadania bieżące tego typu, czyli projekty, nie określają wysokości tutaj limitów. Program drugi, który jest realizowany, jest to realizacja projektu partnerskiego Comeniusa. Jest to projekt realizowany przez Gimnazjum w Jączyniu Dolnym. Okres realizacji lata 2010-2012. Ogółem nakłady 77 214 zł. Poniesione nakłady 9 845 zł 66 groszy. Dla roku 2011 kwota 51 925 zł 54 grosze. Dla roku 2012 15 442 zł 80 groszy. I następny projekt jest to projekt partnerski Grundwig, realizowany przez Urząd Gminy w okres realizacji lata 2010-2012. Całkowita wartość projektu 95 595 zł. Wydatki poniesione 18 255 zł 95 groszy. Wydatki dla roku 2011 58 220 zł 5 groszy. Dla roku 2012 19 119 zł. Wszystkie te wydatki są finansowane z środków zewnętrznych. Na wydatki majątkowe składają się zadania wieloletnie, które były rozpoczęte w latach poprzednich i mają kontynuację w roku 2011, bądź też będą rozpoczęte w roku 2011 i będą miały kontynuację w latach następnych. Tak jak już mówiłam, w załączniku tym nie mogą być zapisane zadania jednoroczne. Zapis ten jest w załączniku do uchwały budżetowej. Na zadania wieloletnie składają się następujące pozycje. Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach, okres realizacji lata 2009-2014. Ogólna wartość zapisana w WPF-ie jest to 1 525 249 zł 72 grosze. Poniesione wydatki w latach poprzednich 290 249 zł 72 grosze. Dla roku 2011 300 tysięcy, 2012 200 tysięcy, 2013 500 tysięcy, 2014 235 tysięcy. Celem zadania jest wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej, co spowoduje zapewnienie ciągłości dostaw wody, zapewni jej odpowiednią jakość oraz mniejszy koszty eksploatacji wodociągu. Następnym zadaniem jest kanalizacja w miejscowości Natolin i Teolin. Realizacja lata 2010-2015. Ogólna łączna wartość nakładów jest to 1 milion 98 tysięcy...
4 miliony.
4 miliony, tak, przepraszam. I generalnie mamy poniesione nakłady 568 200 zł, dla roku 2011 97 600 zł, rok 2012 100 tysięcy, milion złotych, 2013 milion złotych, 2014 milion złotych. Mamy... Następnym celem zadania jest wprowadzenie rozwiązań odprowadzania ścieków, co pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców. Następnym jest przebudowa wodociągu Kopanka Dąbrowa Bukowiec. Jest to zaplanowany okres realizacji lata 2011-2013. Całkowite nakłady zaplanowane 650 tysięcy zł. W 2011 roku 30 tysięcy, 2012 200 tysięcy, 2013 420 tysięcy złotych. Celem zadania jest wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej, wymiana rur azbestowych, stworzenie możliwości zasilania działek budowlanych w rejonie Bukowca. Następnym zadaniem jest przebudowa wodociągu Kopanka, Wódka, Kalonka, ulica Aksamitna. Planowany okres realizacji rok 2011-2013, ogólne planowane nakłady 300 tysięcy złotych, dla roku 2011 30 tysięcy, 2012 100 tysięcy, 2013 170 tysięcy. Celem zadania jest również wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągowej, co spowoduje zapewnienie ciągłość dostaw wody, zapewni odpowiednią jakość oraz zmniejszy koszty eksploatacji wodociągu oraz wymiana rur azbestowych. Następnym zadaniem jest modernizacja hydroforni do Wierzchów wraz z nowym odwiertem. Okres realizacji zaplanowany lata 2011-2014, ogólne planowane nakłady 600 tysięcy złotych, rok 2011 35 tysięcy, 2012 150 tysięcy, 2013 265 tysięcy, 2014 150 tysięcy. Celem zadania jest przywrócenie pełnej sprawności eksploatacyjnej hydroforni oraz wykonanie nowego ujęcia wód podziemnych. Zastosowanie nowych rozwiązań technicznych zmniejszy koszt eksploatacji hydroforni. Następnym zadaniem, jakie mamy, jest budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Lichtowie i Moskwie. Zaplanowany okres realizacji jest to lata 2011-2014. Łączne nakłady, jakie są zaplanowane, jest to 1 100 000, 50 tysięcy dla roku 2011, 200 tysięcy dla roku 2012, 450 tysięcy dla roku 2013, 250 tysięcy dla roku 2014, tu mamy do 2015, przepraszam, i 150 tysięcy dla roku 2015. Celem zadania jest poprawa stanu dróg oraz jakości życia mieszkańców. Przebudowa polegać będzie na podwyższeniu parametrów technicznych i eksploatacyjnych dróg o powierzchni nieutwardzonej. Następnym zadaniem mamy metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu. Okres realizacji są to lata 2008-2011. Łączne nakłady 2 691 720 zł 54 grosze. Poniesione nakłady to jest kwota 2 641 720 zł 54 grosze. Nakłady do poniesienia w 2011 roku kwota 50 tysięcy złotych. Celem jest budowa infrastruktury teleinformatycznej na terenie gminy Nowosolna oraz likwidacji zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie bezpośredniego oddziaływania projektu. Następnym zadaniem jest budowa parkingów i zatoki dla autobusów przy Centrum Świętego Ojca Pio w Kalonce. Okres realizacji lata 2008-2012, kwota 520 tysięcy złotych, są to łączne nakłady. Nakłady już poniesione 20 tysięcy złotych, rok 2011 500 tysięcy złotych. Celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych oraz rekreacyjnych miejscowości, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa warunków komunikacji zbiorowej. Następnym zadaniem jest termorenowacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Nowosolny na zaplanowany okres realizacji lata 2011-2012. Łączne nakłady 200 tysięcy złotych, rok 2011 100 tysięcy złotych, rok 2012 100 tysięcy złotych. Celem jest obniżenie kosztów użytkowania budynku Urzędu Gminy. Zostanie wykonane docieplenie przegród zewnętrznych budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, likwidacja przestarzałego i wyeksploatowanego źródła ogrzewania. Następnym zadaniem jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lipinach. Jest to okres realizacji lata 2009-2012. Łączne nakłady 3 351 565 zł 43 grosze. Poniesione nakłady 51 565 zł 43 grosze. Rok 2011 900 tysięcy, 2012 2 400 000. Celem zadania jest zapewnienie warunków realizacji programu zajęć wychowania fizycznego oraz poprawa stanu zdrowotnego uczniów poprzez stworzenie optymalnych warunków rozwoju fizycznego. Następnym zadaniem jest budowa oświetlenia ulica Goździkowa i Zawilcowa. Są to lata 2011-2012. Ogólne łączne nakłady 50 tysięcy złotych. 2011 rok 10 tysięcy, 2012 rok 40 tysięcy. Celem zadania zadania jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 12 zadaniem jest budowa oświetlenia na drodze gminnej w Starych Skoszewach. Jest to okres realizacji lata 2010-2011. Ogólna wartość 16 193,48 zł. Poniesione wydatki 11 193,48 zł. 2011 rok 5000 zł. Celem zadania jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 13 zadaniem są plany zagospodarowania przestrzennego. Planowany okres realizacji lata 2010-2012. Łączne nakłady 263 720 zł. Poniesione wydatki 31 720 zł. Rok 2011 132 000. Rok 2012 100 000 zł. Celem zadania jest uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy oraz realizacja polityki przestrzennej w zakresie planowania miejscowego. Zadanie 14 jest to gminno-parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie. Okres realizacji lata 2006-2011. Łączne nakłady 2 210 778 zł 2 grosze. Poniesione wydatki 2 191 778 zł 2 grosze, nakłady na rok 2011 19 000 zł. Celem jest tworzenie w gminie silnego ośrodka nastawionego na kultywowanie lokalnych tradycji, wychowanie dzieci i młodzieży w duchu lokalnego patriotyzmu, propagowanie ekologicznych postaw, wspieranie wszelkich inicjatyw kulturalnych w gminie. Generalnie w punkcie drugim zostały wyszczególnione umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Są to umowy, które są podpisywane w jednym roku i na przykład obowiązują przez dwa bądź też trzy kolejne lata. Takie umowy z reguły tutaj w tym momencie dotyczą wydatków bieżących, żeby pan wójt mógł podpisać taką umowę. Musi być to w tym momencie zawarte w punkcie drugim. I generalnie takie umowy, które w tej chwili obowiązują i będą obowiązywały, jest to obsługa sprzętu kserograficznego, obsługa oprogramowań komputerowych, utrzymanie BIP-u, program prawniczy LEX, badania okresowe pracowników, tutaj jest umowa wieloletnia z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy oraz umowa BHP. W załączniku drugim mamy jeszcze punkt trzeci. On informuje o gwarancjach i poręczeniach udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Również dzieli się na wydatki bieżące i majątkowe. Dla nas jest to, w naszym przypadku jest to punkt nie wykazujący żadnych danych, ponieważ gmina w ostatnim okresie nie udzieliła żadnych gwarancji ani poręczeń. Wieloletniej generalnie prognozie finansowej, teraz postaram się odnieść do załącznika numer jeden. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2015 zostały zawarte dane wynikające z projektu budżetu na rok 2011 oraz kalkulacja prognozy wysokości dochodów, wydatków, spłaty i obsługi długu na lata 2012-2015. W 2011 roku zaplanowano dochody w ogólnej wysokości 16 882 1139,90 zł, gdzie dochody majątkowe stanowią sumę 1 981 526 zł, a dochody bieżące 14 900 613 zł 90 groszy. Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu zaplanowano w wysokości 12 998 516 zł 45 groszy, a zatem ograniczenie, o którym mowa w artykule 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zostaje zachowane. Ograniczenie mówi o tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Środki pozostające do dyspozycji stanowią kwotę 3 883 623 złote 45 groszy. Z tej kwoty zaplanowano spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych na rynku krajowym kredytów oraz wydatki bieżące na obsługę długu w ogólnej wysokości 1 465 931 zł. Po dokonaniu spłat środki, jakie pozostają do dyspozycji gminy Nowosolna, stanowią kwotę 2 417 692 zł 45 groszy. Ponieważ w budżecie gminy Nowosolna zostały zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne w kwocie 2 639 619 zł 45 groszy, koniecznym staje się zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 221 927 zł. W 2011 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 903 955 zł, która to nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem stanowiła będzie 8,68%. Generalnie spłata zobowiązań nie może przekraczać 15%, natomiast od roku 2014, a teraz musimy wpisywać to informacyjnie, liczony jest indywidualny wskaźnik zadłużenia. Taki wskaźnik liczy każda gmina i czasami może się zdarzyć, że mamy daleko do przekroczenia 15% progu spłaty, natomiast indywidualny wskaźnik liczony dla każdej gminy jest to średnia arytmetyczna trzech poprzednich lat. Dla naszej gminy, dla roku 2011 stanowi 10,66%, natomiast wyliczony 8,68%, czyli nie przekroczymy indywidualnego wskaźnika liczonego dla naszej gminy. Zadłużenie gminy Nowosolna na koniec 2011 roku z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym stanowiło będzie 3 964 199 zł, co w stosunku do planu stanowi 23,48%. Ja tutaj Państwu przypominam, że w trakcie roku budżetowego zadłużenie liczymy do planowanych dochodów. Na zakończenie roku budżetowego zadłużenie jest liczone do dochodów wykonanych. Dla roku 2012 przyjęto prognozę dochodów ogółem w wysokości 18 312 191 zł, dochody bieżące 16 532 zł 194 grosze, dochody majątkowe 1 779 997 zł, wysokość zaplanowanych wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu stanowi kwotę 12 533 363 zł. Również tutaj różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi 3 765 703 zł, więc ograniczenie wynikające z artykułu 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podobnie jak w roku 2011, zostaje spełnione. Środki, jakie pozostają do dyspozycji dla roku 2012, stanowią kwotę 5 778 828 zł. Zostaną w 2012 roku przeznaczone na spłatę i obsługę długu i jest to kwota 1 288 828 zł. Natomiast pozostała kwota w wysokości 4 490 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych roku 2012. W 2012 roku nie zaplanowano przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek. Spełnienie wskaźnika spłaty będzie się kształtowało na poziomie 7,4%. 0,04%. Indywidualny wskaźnik liczony dla gminy jest to 10,36%. Zadłużenie gminy Nowosolna na koniec 2012 roku z tytułu zaciągniętych kredytów przy spełnieniu, że zostaną wykonane w 100% zaplanowane dochody będzie stanowiło 15,88% i będzie wynosiło 2,908,499 zł. Dla roku 2013 dochody ogółem stanowią kwotę 17,658,058 zł, gdzie dochody bieżące stanowią kwotę 16,808,058 zł, a dochody majątkowe 850,000 zł. Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu zaplanowane zostały w wysokości 13,084,946 zł. Ograniczenie wynikające z artykułu 242 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych zostaje spełnione. Pozostające do dyspozycji środki w wysokości 4,573,112 zł zostaną przeznaczone na spłatę i obsługę zadłużenia w wysokości 1,223,112 zł. Pozostała kwota w wysokości 3,350 zł będzie wydatki majątkowe gminy Nowosolna. Wskaźnik spłaty będzie kształtował się na poziomie 6,93%. Natomiast indywidualny wskaźnik liczony dla naszej gminy jest to 15,78%. Na koniec 2013 roku zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowiło będzie kwotę 1,828,136 zł przy założeniu oczywiście, że w latach 2012 i 2013 kredyty nie będą zaciągnięte inne. W 2014 roku zaplanowano dochody ogółem w wysokości 18,132,303 zł. Dochody bieżące jest to 17,282,303 zł. Dochody majątkowe 850,000 zł. Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu stanowią kwotę 13,300,470 zł, a zatem podobnie jak w latach poprzednich ograniczenie wynikające z artykułu 242 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych zostaje spełnione. Środki, jakie pozostaną do dyspozycji, to kwota 4,831,833 zł i zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i obsługę zadłużenia w wysokości 1,229,958 zł. Pozostała kwota do dyspozycji gminy po dokonaniu spłat zostanie przeznaczona na realizację wydatków inwestycyjnych roku 2014 i jest to kwota 3,601,875 zł. Wskaźnik indywidualny liczony dla gminy będzie wynosił spłaty będzie wynosił 17,84%. To jest ten maksymalny, natomiast nasz wskaźnik 6,78, czyli maksymalnego wskaźnika liczonego indywidualnie dla naszej gminy nie przekroczymy. Zadłużenie na koniec 2014 roku z tytułu kredytów i pożyczek stanowiło będzie 673,804 zł. Zadłużenie to będzie stanowiło 3,72%. W 2015 roku zaplanowano dochody ogółem w wysokości 18,650,769 zł. Dochody bieżące 17,800,769 zł. Majątkowe 850,000. Wysokość wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu kształtowała się będzie na poziomie 14,097,389 zł, co oznacza, że ograniczenie wynikające z artykułu 242 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych również zostaje spełnione. Środki pozostające do dyspozycji gminy Nowosolna w wysokości 4,553,380 zł zostaną przeznaczone na spłatę rat od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Pozostała do dyspozycji Administracji Gminy Nowosolna kwota 3 850 tysięcy zostanie przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych. Wskaźnik spłaty będzie wynosił 3,77, natomiast nasz liczony indywidualnie dla gminy 21,34. Na koniec 2015 roku przy założeniu, że w trakcie lat 2012-2015 nie zaciągniemy żadnych kredytów, gmina nie będzie miała zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gmina będzie starała się pozyskać, skorzystać z możliwości dofinansowania. Dlatego tutaj, proszę Państwa, jeżeli mamy w prognozie wykazane dochody majątkowe, posługiwaliśmy się tutaj dochodami, jakie planujemy pozyskać środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych i takie dochody żeśmy zapisali. Przede wszystkim tutaj myśleliśmy o kanalizacji i o wodociągu. Wodociągu Lipiny. Natomiast troszeczkę... To też, natomiast generalnie niedobrze jest zbyt optymistycznie zaplanować te dochody, bo nie wiadomo, które wnioski, prawda, przejdą. Dlatego dla roku, powiedzmy, 2012 i 2011 to są to dość duże kwoty, ponieważ w 2011 roku spodziewamy się tutaj zwrotu środków już z inwestycji, które były realizowane, prawda? Natomiast w roku 2012 być może przyjdą środki tutaj z tych zadań, które zrealizujemy w 2011 roku, jak również tutaj będziemy starali się o środki na salę gimnastyczną. Także no, staraliśmy się nie zawyżyć za bardzo tutaj planowanych dochodów. Jeżeli natomiast chodzi, proszę Państwa, WPF, sama uchwała odnośnie WPF-u, tak naprawdę dla tych następnych lat jest prognozą. Dla roku 2011 i myślę, że dla następnych lat ta uchwała będzie się co chwila zmieniała. Każda zmiana uchwały tutaj dotyczącej budżetu będzie pociągała za sobą zmianę WPF-u. To jest nieuniknione. Nie będziemy teraz głosowali jednej uchwały zmiany do budżetu, ale również będzie praktycznie, myślę, że za każdym razem uchwała dotycząca zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Może się zdarzyć, że w tym roku uzyskamy dużo wyższe środki od zaplanowanych, jeżeli chodzi o dochody. W takiej sytuacji na pewno Rada będzie skłonna, prawda, te środki przeznaczyć na nowe zadania. Na nowe zadania, więc wiadomo, że wtedy będziemy musieli dokonywać korekt, zmieniać zapisy. Także no to jest praca na długo. Natomiast generalnie na pewno rok 2011 musi być spójny z budżetem. Tutaj akurat Państwo tego nie widzicie, ponieważ zresztą ustawodawca też nie przewidział, żeby wykazywać wcześniejszych lat te wskaźniki, żeby można było wyliczyć dla roku 2011, czyli tutaj chodzi o indywidualny, maksymalny, dopuszczalny wskaźnik spłaty. On niby obowiązuje od 2014, ale my musimy już go wpisywać od 2011 i go przeliczać, żeby on mógł być przeliczony w tej kolumnie dla roku 2011 roku, trzeba było wziąć pod uwagę lata 2008, 2009, 2010. Wykonanie dochodów, zadłużenie i tak dalej, żeby te wskaźniki można było wykazać. Generalnie, proszę Państwa, bo na pewno Państwo zauważyliście, z drugiego załącznika, jeżeli chodzi o wydatki objęte limitem, wydatki bieżące, w punkcie 1e są to wydatki dla roku 2011 33 876 059 groszy, dla roku 2012 36 110 zł, dla roku 2013 są to wydatki 37 620 zł. Są to wydatki, które są ujęte w załączniku numer 2. Tutaj, jeżeli mówiłam, załącznik numer 2, punkt 2, czyli umowy, których realizacja realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla ciągłości, zapewnienia ciągłości działania jednostki. Czyli aby sporządzić ten pierwszy załącznik, wpierw musimy zrobić załącznik dotyczący wykazu przedsięwzięć, zaplanować inwestycje i dopiero można przystąpić do robienia załącznika numer 2. Również wydatki majątkowe objęte limitem, czyli to są wydatki, które są również w załączniku numer 2, ale tutaj są wykazane w punkcie 10a wydatki te wieloletnie, natomiast wartość wydatków inwestycyjnych dla roku 2011 jest większa niż wartość objęta limitem. Faktycznie dla roku 2012 jest to wartość taka sama, ale już w roku 2013 zakładamy, że wydatki objęte limitem to jest 2 805 000, czyli to są te wydatki, które są wykazane w załączniku numer 2, ale ogólna wartość zaplanowanych wydatków inwestycyjnych to jest 3 350 000, czyli jest założenie, że będą realizowane jakieś inwestycje jednoroczne, które no nie mogą być zapisane, prawda, w WPF-ie, bo sama nazwa wskazuje, muszą to być wieloletnie. Również dla roku 2014 wydatki określone limitem jest to mniejsza kwota, natomiast wydatki ogółem majątkowe jest to 3 601 875 000 i również rok 2015 analogiczna sytuacja. Planujemy większe wydatki majątkowe, natomiast wydatki objęte limitem są zawarte w załączniku numer 2. Wiadomo, że w trakcie już tego roku budżetowego na pewno to te dane jeszcze będą niejednokrotnie ulegały zmianie. Jest to uchwalana pierwszy raz. Nigdy takiej uchwały żeśmy nie mieli, ponieważ ustawodawca nie przewidywał tego typu uchwał. Przypuszczam, że mogą być sytuacje, że będziemy te uchwały poprawiali, ponieważ wszyscy się uczymy. Zarówno tutaj organy nadzoru, jak Regionalna Izba Obrachunkowa, no to się wszystko okaże, jak to tak naprawdę wyjdzie w praniu i jak to będzie funkcjonowało. Generalnie sam projekt uchwały, czyli ten przedstawiony 15 listopada 2010 roku wyglądał troszeczkę inaczej, ponieważ nie było jeszcze wytycznych dotyczących, jak naprawdę ma wyglądać i jak ma funkcjonować taka wieloletnia prognoza finansowa gminy. Natomiast Państwo na ostatniej komisji bodajże dostaliście już, jak będzie wyglądała sama uchwała odnośnie uchwalenia prognozy, czyli te wszystkie upoważnienia, część upoważnień na finansowanie wydatków, na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane z środków Unii Europejskiej oraz upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym, te upoważnienia z uchwały budżetowej zostały przeniesione do uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Do takiego projektu uchwały ja muszę Państwu jeszcze przeczytać, niestety ja wiem, że to jest długo, uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. To jest odniesienie się Regionalnej Izby Obrachunkowej do pierwotnej wersji projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowosolna na lata 2011-2015, która była sporządzona na dzień 15 listopada. Uchwała numer 1/13/2011 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Nowosolna. Na podstawie artykułu 13 punkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych i artykułu 230 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Ewa Śpionek, przewodniczący, Iwona Kopczyńska, członek, Anna Kazimierczak, członek, uchwala ustala, co następuje. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowosolna z uwagami zawartymi w uzasadnieniu. Uzasadnienie. Skład orzekający, formułując opinie zawarte w sentencji, przyjął za podstawę dane wynikające z wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć oraz załączonej do niej prognozy kwoty długu. Opinia wyrażona w sentencji została sformułowana na podstawie analizy zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących uchwalania i wykonywania budżetu w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dokonując analizy projektu uchwały, skład orzekający uwzględnił przepisy rozdziału 2, działu 5 ustawy o finansach publicznych. Jak wynika z przedłożonego do zaopiniowania projektu, wieloletnia prognoza finansowa zawiera elementy określone w artykule 226 ustęp 1 i 2 ustawy o finansach publicznych i sporządzona została na okres, na który ustalono limity wydatków dotyczone zamieszczonych w niej przedsięwzięć. W załączniku numer 2 do projektu dotyczącym przedsięwzięć ujęto elementy wynikające z artykułu 226 ustęp 4 ustawy o finansach publicznych, natomiast w odniesieniu do wymogów wynikających z artykułu 226 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych skład orzekający wskazuje na konieczność uzupełnienia załącznika numer 2 o cel zawartych w nim przedsięwzięć. Wielkości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i projekcie budżetu są zgodne w zakresie wynikającym z artykułu 229 ustawy o finansach publicznych. Mając na uwadze dane wykazane w projekcie wieloletniej prognozy finansowej, jej skład orzekający podkreśla również konieczność dokonania korekty załącznika nr 2 w zakresie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz wykazu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok w części dotyczącej wydatków majątkowych. Zaniżenie kwoty łącznych nakładów finansowych na programy, projekty lub zadania pozostałe w części dotyczącej wydatków bieżących, pozycja 1c załącznika wynikające z błędnego podsumowania programów spowodowało wykazanie niewłaściwych kwot nakładów finansowych dla przedsięwzięć ogółem oraz łącznego ujęcia programów, projektów lub zadań. To z kolei wpłynęło na poziom limitu zobowiązań, który ustalony został w zawyżonej wysokości. W odniesieniu do wykazu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i w których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, skład orzekający wskazuje, że wykazane w części dotyczącej wydatków majątkowych umowy są zadaniami i winny zostać wykazane w punkcie 1c załącznika, to jest w programach, projektach lub zadaniach pozostałych. Skład orzekający zaznacza również, że w przypadku zawarcia umów o finansowanie lub dofinansowanie programów we wcześniejszym okresie nie ma podstaw do określenia limitów zobowiązań w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Pomimo wymogu wynikającego z artykułu 122 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, przedłożona wieloletnia prognoza finansowa nie zawiera informacji o relacji z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2012. Wskaźnik maksymalny złego zadłużenia na te lata wykazany został w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej podano błędną wysokość relacji z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych na 2013 rok, chociaż w objaśnieniach do badanego dokumentu wykazana została prawidłowa wartość wskaźnika zadłużenia. Biorąc pod uwagę powyższe, skład orzekający podkreśla konieczność dokonania stosownych korekt wieloletniej prognozy finansowej, jak również załączonych do niej objaśnień. Z przedstawionej prognozy wynika nadto, że w latach 2011-2015 spełniona zostanie zasada określona w artykule 242 ustawy o finansach publicznych. Prognozowane dochody bieżące budżetów zaplanowano w wysokościach wyższych od wydatków bieżących, zatem planuje się w tych latach osiągnięcie nadwyżki operacyjnej. Zakładając pełną realizację przyjętych prognozie wielkości, w tym przede wszystkim dochodów, wskaźnik poziomu długu gminy w roku 2011 oscylował się będzie na poziomie 23,48%, w roku 2012 na poziomie 16,55%, a w roku 2013 osiągnie 10,88% przy dopuszczalnej relacji 60% wynikającej z artykułu 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w związku z artykułem 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. W latach 2011-2013 obowiązuje wskaźnik określony w artykule 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, ustawy, z którego wynika, że łączna kwota obciążenia budżetu z tytułu spłaty kwoty długu przypadająca w danym roku budżetowym nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów tej jednostki. Na podstawie dokumentów będących w dyspozycji składu orzekającego ustalono, że wskaźnik wynikający z artykułu 169 ustawy
Czy mam takie pytanie. Czy są jakieś przepisy, które mówią o tym, że trzeba przeczytać uchwałę w całości RIO? Więc, bo jeżeli by nie było, to byśmy mogli do tych technicznych spraw i zawierzyć pani skarbnik i sobie odpuścić, a skoro jest taki przepis, to bardzo proszę o kontynuowanie.
Przy uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia i spłaty zobowiązań długoterminowych wykazanych przez gminę w prognozie kwoty długu wyniesie w 2011 roku 8,68%, w 2012 roku 7,33%, w 2013 roku 7,28%, zatem poniżej dopuszczalnej granicy 15%. Począwszy od 2011 roku dla danej jednostki samorządu terytorialnego obliczany jest indywidualny wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu ustalany jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Tak obliczany wskaźnik w latach 2011-2013 podawany jest informacyjnie, a począwszy od roku 2014 stanie się wiążącym. Zatem dla ustalenia w sposób prawidłowy wskaźników zadłużenia bardzo istotne staje się planowanie oraz wykonanie dochodów zarówno bieżących, jak i majątkowych. Ustalanie nowego maksymalnego wskaźnika obciążenia budżetu spłatą długu wiąże się w sposób bezpośredni z wielkościami wydatków majątkowych sfinansowanych ze środków własnych oraz nadwyżki budżetu odniesionych do wartości dochodów ogółem. Podawany informacyjnie maksymalny wskaźnik obciążenia budżetu spłatą długu liczony na podstawie artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, wyrażony procentowo, ustalony na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Izby dla roku 2011 wynosi 7,64%. Załączonej do projektu prognozie kwoty długu w latach 2014-2015 prognozuje się, że obciążenie budżetu spłatą długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku. Z przedłożonej do zaopiniowania prognozy gminy Nowosolna wynika, że w 2011 roku przychody zaplanowano w kwocie niezbędnej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Począwszy od roku 2012 nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek, a spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowana będzie środkami z planowanej nadwyżki budżetowej. Skład orzekający zaznacza, że wskazane wyżej wskaźniki ustalone zostały przy założeniu pełnej realizacji dochodów, w tym dochodów bieżących oraz majątkowych, jak również utrzymania poziomu wydatków, osiągnięcia zakładanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, nadwyżki operacyjnej wynikającej z przedłożonej przez gminę wieloletniej prognozy finansowej. Jak wynika z powyższej analizy, skład orzekający ocenił prawidłowość sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej oraz zawartej w niej prognozy kwoty długu i mając powyższe na względzie postanowił wydać opinię zawartą w sentencji niniejszej uchwały. Stosownie do artykułu 230 ust. 4 w związku z artykułem 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Podpisał przewodniczący składu orzekającego Ewa Śpionek. Taka informacja została zamieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy w dniu, kiedy ją otrzymaliśmy z Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Bardzo dziękuję pani skarbnik za bardzo dokładne, wnikliwe przedstawienie nam wieloletniej prognozy finansowej. I jedyną rzeczą pocieszającą, bo w tym nawale cyferek to myślę, że większość się pogubiła, ale jedyną pocieszającą rzeczą to jest to, że jest to dokument dynamiczny. To znaczy, że przy ewentualnych przypływie dochodów można będzie niektóre inwestycje przyspieszyć, prawda, na przykład myślę tu o wodociągu w Lipinach, także bardzo dobrze, że jest to dokument dynamiczny i jeszcze można w trakcie rada może uchwałami wiele rzeczy właśnie przyspieszyć, zmienić i jeszcze raz bardzo dziękuję. Teraz jeżeli są jakieś pytania, uwagi do pani skarbnik, to przerwę zarządzimy, tutaj jest wniosek pana wiceprzewodniczącego, że przerwę, ale to może już po głosowaniu wieloletniej prognozy. Bardzo proszę, pan Grzeliński ma tu pytanie czy uwagę do pani skarbnik.
Panie wójcie, pani skarbnik, wieloletni plan finansowy uległ bardzo znacznym modyfikacjom w części dotyczącej Kalonki. Jeśli dobrze pamiętam, w projekcie wieloletniego planu, który został przedłożony przez pana wójta, były takie pozycje, które dotyczyły sołectwa Kalonka. Jak? 200 tysięcy na budowę dróg osiedlowych. I tutaj po bardzo burzliwej dyskusji państwo, że tak powiem, stwierdzili, że ta kwota jest duża, zbyt duża, jeśli porównać ją do nakładów inwestycyjnych w innych sołectwach, a dodatkowo jeszcze z powodu tego, że w Kalonce buduje się parking i krańcówkę, która kosztuje 500 tysięcy złotych. Przy tym chcę wskazać, że oczywiście parking i krańcówka mieszczą się w Kalonce, ale korzysta z niego tak na oko licząc ze 40% mieszkańców gminy, więc trudno tutaj obarczać, że tak powiem, winą za ten parking wyłącznie sołectwo Kalonka. Po dyskusji zdecydowaliście państwo przy moim i jeszcze innych radnych oporze zmniejszyć kwotę na budowę dróg osiedlowych dla Kalonki do 50 tysięcy złotych. I stwierdzono, że ta kwota zostanie przeznaczona na projekty tych ulic, żeby one wreszcie były wybudowane zgodnie ze sztuką budowlaną. Natomiast dzisiaj dowiaduję się, że tymi 50 tysiącami złotych musimy się podzielić w 2011 roku z kilkoma innymi wioskami. Więc proszę państwa, no albo to jest jakaś manipulacja, prawda, bo byliśmy przytomni chyba wszyscy, kiedy dyskutowaliśmy na temat tych 50, tych powiedziałbym ponad 50 tysięcy złotych właśnie dla Kalonki. I dyskutowaliśmy o ich przeznaczeniu, że to ma być kwota przeznaczona nie na budowę, tylko na projekty tych ulic. Chyba, no zgodzicie się państwo ze mną, a tutaj nagle pojawia się, że tak powiem, partycypacja w tej kwocie kilku innych wsi.
Nie tak.
Czekaj, odpowiedź.
No. Jeszcze bardzo proszę pan radny. Tak, to od razu.
Pan Grzeliński ma rację, bo w tytule, które na drogi szły, jest wymienione dodane do Kalonki i do tych 200 tysięcy inne miejscowości. To nie znaczy, że jak jest tam Kalonka, ja nie będę chciał wykonać projekty właśnie w takiej kwocie jak 50 tysięcy. Ja nie mogłem. Nie. Ja mówię, że tam kalonki nie ujęliśmy, tylko dodaliśmy pozostałe miejscowości do tych 200 tysięcy. Ale Karunka jest. I moim zamiarem będzie, żeby przygotować projekty na dalsze inwestycje, te, które są w latach następnych, te środki finansowe. Ja nie odkładam tak, żebyśmy Karunkę zostawili, że nic nie dajemy, a gdzie indziej robimy. Karunka została. I proszę to tak traktować.
Panie mówicie, no to jest... Nie jest odpowiedź na pytanie, bo chodzi o 50 tysięcy złotych, które miało być przeznaczone wyłącznie dla Karunki.
To jest z jednej pozycji. To jest inna pozycja. To jest zupełnie inna pozycja. To jest inny. Tam, panie radny, było to, że było dla...
Może do mikrofonu, panie radny.
Nie, to... Już mogę mówić? Z innej pozycji, pani radny. Tak, było dla Kalonki 200 tysięcy i ta pozycja w planie, w tym szczegółowym, powinna ona być uwzględniona. Natomiast ta pozycja, co była 1 100 000 złotych dla Kalonki, została, jak gdyby dopisane zostały jeszcze inne sołectwa. Jak Kalonka...
Przepraszam bardzo, nie ma pan racji. Bo pani skarbnik wyraźnie tutaj przeczytała, że budżet na, że rok 2011 w planie wieloletnim musi odpowiadać budżetowi na rok 2011. I kwota 50 tysięcy złotych, która pierwotnie miała być przeznaczona, pierwotnie to miało być przeznaczonych 200 tysięcy, ale tutaj państwo to, tak powiem, oprotestowaliście, zostało 50 tysięcy dla Kalonki. Gdzie jest ta kwota, ja się pytam? Już okrojona.
Tych 200 tysiącach 50 tysięcy jest w Kalonce, bo tu jest wymienione, dodane do Kalonki i inne miejscowości. Ale ja nie będę osobno Kalonki wyszczególniał i zabezpieczał, że na pewno będzie na Kalonce. Proszę mi wierzyć, że te wszystkie miejscowości będą jednakowo traktowane. W tym Kalonka. Dziękuję.
Przepraszam bardzo, może dyskusję tutaj jeszcze pani z Kalonki chce zabrać głos. Pani Małgosia.
Tak, ja chcę zabrać głos, ale ja nie jestem z Kalonki, bo znaczy mieszkam w Kalonce, ale jestem radną całej, że tak powiem, gminy i dlatego chcę zabrać głos w interesie wszystkich. Państwo nas poinformowali, że w ostatecznym kształcie budżetu na drogi osiedlowe w latach 2011-2014 przeznaczono na bardzo duży obszar 1 100 000 złotych. To są 4 lata, czyli dzieląc jest to średnio po 260 czy 270 tysięcy złotych na rok. To jest strasznie mało pieniędzy w moim odczuciu, co ja byłabym rada, gdyby za tym stanęły konkretne cyfry mówiące, ile to kilometrów dróg rocznie można za 250 tysięcy wybudować, bo to dopiero mieszkańcom da pojęcie, jak jest to żenująca kwota i jak niewiele tych dróg de facto zostanie zbudowanych, a wiemy, że drogi są bardzo poważnym tematem i właściwie dotyczą wszystkich sołectw na terenie naszej gminy, więc ta kwota jest po prostu śmieszna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w temacie wieloletniej prognozy?
Przepraszam bardzo, bo pan wójt mówi, że to wynika z dochodów gminy. To nie wynika z dochodów gminy, tylko z podziału dochodów gminy, a my zwracamy uwagę, że nam się ten podział nie podoba. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szcześniak pierwszy, powoli.
Znaczy tak, właśnie trochę spokojnie, natomiast ja zabiorę głos a propos pewnych ustaleń poprzedniej rady. Ja wiem, że teraz jesteśmy w innej radzie, inna jest sytuacja, inne są okoliczności. Natomiast w trakcie, kiedy pani skarbnik czytała WPF, ja sobie sprawdziłem, jak to miało miejsce w poprzednich latach, jeżeli chodzi o wieloletni plan inwestycyjny. I tak jak tutaj w przypadku budowy dróg osiedlowych w Chalonce, tak, mamy 1 100 tysięcy, natomiast zostało wpisane, że budowa również dróg w Kopance, Pichtowie, Lipinach i Moskwie. Jeżeli chodzi o Kopankę, to budowa dróg osiedlowych, takie jest zadanie WPI, jest przewidziane na dopiero na 2017 rok. Kod zadania 32 w Pichtowie. I tutaj się zgodzę, bo jak gdyby mierzy się w tych latach na 2012, kod zadania 27, Lipiny, kod zadania 25, 2017 i Moskwa, przykro mi, nie znalazłem. I teraz do czego zmierzam? Do czego zmierzam? Że to, co ustalaliśmy wtedy na poprzedniej Radzie, raz, że przekazywaliśmy mieszkańcom i to były pewnego rodzaju, może nie obietnice, ale informacje, które przekazywaliśmy im na temat zrobienia drogi. I tu się okazuje, że w różny sposób i w różną drogą dochodzimy do innych ustaleń, tak, które się niejako zmieniają, bo wtedy w WPI uznawaliśmy i na koniec naszej kadencji zabiegaliśmy o to, żeby zostało zaktualizowane o inwestycje, które zostały zrobione, które nie zostały, a które są zaplanowane. I teraz mam pytanie do pani skarbnik, pewnie nie, bardziej do pana wójta. Jak się ma w takim razie WPF do tego? Bo do WPI, które my wtedy uchwalaliśmy, nijak się ma. Z tego, co tutaj mamy zapisane dane, to jest jedno pytanie. A drugie pytanie, budowa sali gimnastycznej w Lipinach. Jest zapisane 3 351 565 zł. Oczywiście jest rozbite tutaj na lata, natomiast mówił pan wójt, że z przetargu, który został przez Komisję Papierów Wartościowych drogą elektroniczną ogłoszony, za to chwała, wyszło 2 300 000. Czemu nie możemy od razu w WPF-ie zapisać tej kwoty, którą wiemy z przetargu? Bo to jest prawie o 1 050 000 większa. Na przykład, tak? Znaczy, to mogę dokończyć? I teraz pytanie, czy to ma jakiś związek, tak? Czy musimy to robić, dlatego że do tego, że poszło to do RIO w takiej wersji, jakiej mamy, czy możemy to zmieniać? To takie pytanie bardziej techniczne. Dziękuję.
Jeżeli chodzi o wieloletni plan finansowy, to jest podstawą do opracowywania prognozy, ale to już się zmieniły przepisy i podstawy prawne. Teraz jest prognoza wieloletnia i to jest podstawą do uchwalenia przez Radę Gminy. Jeżeli chodzi o budżet, to jeżeli chodzi o finanse. Pani skarbnik to tłumaczyła i na poprzednich komisjach też i to myślę, że już powinno być wzięte do świadomości swojej, że my oczywiście taki dokument, który my opracowaliśmy, jest potrzebny, niezbędny, bo i mieszkańcy wiedzą, będziemy się obok tego albo z pomocą tego poruszać. Ja to jestem tutaj gwarantem tym. Natomiast jeżeli chodzi o środki z oszczędności, ja bym jeszcze tutaj nie wszystkie, zastępczy inwestor jeszcze, jeżeli chodzi o salę gimnastyczną, o której mówię. Ja jeszcze wszystkich umów nie ma podpisanych, bo jest zastępczy inwestor i prosiłbym bardzo, żeby w tym kształcie uchwalić prognozę. Natomiast tak my mówiliśmy, że jeżeli będzie już po przetargach czy cokolwiek, my będziemy zmieniać ją. Ale nie chciałbym teraz zmieniać, tym bardziej, że to nie będzie tak łatwo zmienić, panie radny Grzeliński, bo ustalenia były takie, ja powiedziałem panu radnemu Pietrzakowi, że środki, które zaoszczędzimy z sali gimnastycznej, przyspieszą wymianę wodociągu. I tym będę się kierował. Natomiast może pan wnosić kontrwniosek o podział na drogi, nie tylko w Karolce. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pani Orsiak? Nie, pan Michał jeszcze chciał zapytać. Już zrezygnował. To jest pani Orsiak, bardzo proszę.
Ja po wysłuchaniu i w ogóle przyjrzeniu się tego wieloletniego planu mam nadal wrażenie i odczucie, że ten plan nie dotyczy całej gminy, tylko kawałków gminy. Są sołectwa, są miejscowości, które są generalnie nieujmowane. jeżeli są ujmowane, to są jakimiś takimi małymi kwotami, że jak się dobrze zastanowić, to praktycznie nic z tego się nie zrobi, bo to są jakieś takie, no takie łatki. Nie kwoty konkretne, tylko łatki. I są sołectwa. W przypadku na przykład Teolina. Ja tutaj powiem, że tak, na przykład nie widziałam takich sołectw jak Biączyń. Nie widziałam, no na Tolin akurat jest... te wodociągi, ale w zeszłym roku miały zrobione, ale to też nie ma żadnego takiego konkretnej sumy na te sołectwa. One są pominięte i dochodzi do takiej walki między jednymi sołectwami, które z natury zawsze dostają, a te, które są gdzieś w szarym ogonie, które nie dostają, i my jako radni jesteśmy stawiani w takich sytuacji, takich sołtysów, którzy zamiast się zajmować globalnie całą gminą, to sobie wyrywamy jakieś kawałki pieniędzy na łatanie tych dziur. No chyba tutaj nie na tym nasza praca polega.
Przepraszam bardzo, Państwo radni, ja chciałam przypomnieć, że wieloletnia prognoza finansowa była omawiana na komisjach indywidualnych, była omawiana na komisjach wspólnych, gwoli przypomnienia. Autorem wieloletniej prognozy finansowej był pan wójt, autorem autopoprawek do wieloletniej prognozy finansowej też może być tylko wójt na podstawie wniosków, uwag wyniesionych oczywiście z komisji. Co nie znaczy, że wszystko, co radni chcieli przekazać wójtowi, mogło się znaleźć w autopoprawce, ponieważ dochody gminy no, są takie, jakie są, i musimy jeszcze przypominać sobie, że jesteśmy radnymi całej gminy. Nie, jesteśmy radnymi całej gminy i wiadomą rzeczą jest również to, że w każdym sołectwie w temacie inwestycji nie da się wszystkiego zrobić przez, no powiedzmy, 4 lata. A jeszcze przypominam, że wieloletnia prognoza finansowa jest tak zwanym dokumentem dynamicznym, o czym mówiłam w podsumowaniu i w podziękowaniu pani skarbnik, i radni zadecydują, które drogi osiedlowe czy wiejskie, czy partycypacja w drodze powiatowej będzie robiona. Będzie to rolą radnych, żeby po prostu podjąć taką, a nie inną uchwałę. Więc może teraz przy omawianiu i przy szczegółowym przedstawieniu wieloletniej prognozy przez panią skarbnik, może już nie przykrzykujmy się, nie licytujmy, kto dostał więcej, kto mniej. Po prostu to nie jest dzisiaj sesja tylko po to, żeby tutaj właśnie wyciągać takie, a nie inne uwagi, tylko po prostu, żeby zadecydować, czy przejmujemy, uchwałą oczywiście, czy przyjmujemy tą wieloletnią prognozę, czy nie. To jest moja uwaga jako przewodniczącej, bo tak to nigdy nie dojdziemy tutaj do konsensusu. Po prostu uchwała zadecyduje, czy przyjmujemy wieloletnią prognozę, czy nie. A to, co zostało umieszczone jako autopoprawka, no już dzisiaj praktycznie no, mogło być ewentualnie zmienione, no ale żeśmy się tak umawiali na wspólnej komisji, że no, sesja dzisiaj będzie poświęcona uchwaleniu bądź nieuchwaleniu wieloletniej prognozy i budżetu na 2011 rok. Tyle moich uwag, dziękuję bardzo, dotyczących oczywiście tej dyskusji, która tu się toczy. Dziękuję bardzo. Tutaj pan radny.
Czy ja tylko...
bardzo krótkie wypowiedzi, bardzo tak, bym
tak,
prosiła.
Krótka. Znaczy, powiem tak, że z wypowiedzi pana wójta odnoszę trochę wrażenie, że to, co urobiliśmy w poprzedniej kadencji, to była poprzednia kadencja i koniec, teraz mamy nowe i tak naprawdę nie widzę tutaj ciągłości, tak? Ja wiem, panie wójcie, jak gdyby WPF, ja rozumiem, także jest to wymóg przepisu, natomiast jak gdyby, jeżeli wymóg jest WPF-u, tak, a jeżeli bierzemy kolejne zadanie, które wtedy, no, co, chcąc, nie chcąc, WPI ustalali radni też, tak?
wtedy i ustaliliśmy w jakiejś kolejności gradacji, co ma być robione. Jeżeli to by się znalazło w WPF-ie, to ja nie mam jakby obiekcji tutaj, tak? Natomiast mam wrażenie, że to, co wtedy robiliśmy, nijak się ma do tego, co jest teraz, tak?
Proszę, nie musi być tak, jak jest obrotki radni, trzeba usłyszeć na komisji.
Kolego Szcześniak, chcę się przypomnieć, że niektóre inwestycje, które były do wykonania na terenie Rabiny i innych miejscowości, były wykonane.
Panie Adamczewski, bardzo proszę
Pani Przewodnicząca, no ale
trzymanie porządku w trakcie.
Należałoby zakończyć tą dyskusję.
Do czego właśnie zmierzam usilnie? Czy pani radna jeszcze chce się wypowiedzieć w temacie wieloletniej prognozy? Pani radna Kamińska?
Przepraszam.
Proszę o bardzo krótką wypowiedź.
Tak, to będzie bardzo krótka wypowiedź. Ponieważ dzisiaj właśnie mamy głosować i nie mamy możliwości głosowania imiennego, bo prawnik nie podjął decyzji jeszcze, czy jest to możliwe,
ja,
czy
ja
nie.
Ja powiem swoją uwagę przed głosowaniem, także imienne może
no być, ale imiennie wobec tak. tego uzasadnić, dlaczego mnie się ten budżet nie podoba, bo to nie jest żadna tajemnica.
To nie jest
Przepraszam, wieloletni plan. Dlatego, że właśnie to, o czym przed chwilą powiedział radny Szcześniak, że nie ma pewnej ciągłości zadań pomiędzy poprzednimi ustaleniami a tym, co planujemy na przyszłość. I tutaj chciałam zająć stanowisko jako członek Komisji między innymi Kultury, ponieważ na skrzyżowanie ulicy Marmurowej i Aksamitnej jest centrum kulturalnym dla bardzo dużego obszaru naszej gminy. To dotyczy zarówno właściwie Dąbrówki, Kopanki, Borchówki, Niecek, Wódki, Janowa, Kalonki i tak dalej. I teraz mamy w planie, również jest to miejsce bardzo niebezpieczne i mając w planie przebudowę tego skrzyżowania, jest perspektywa jakby odebrania siedziby instytucjom kulturalnym w postaci koła gospodyń, w postaci świetlicy środowiskowej, w postaci klubu młodzieżowego. Tam jeszcze jakieś placówki się już wszystkich nawet nie wymienię w tej chwili mieszczą. I poprzednio radni przyjęli jak gdyby takie stanowisko, że znajdą się pieniądze na projekt nowego domu środowiskowego, świetlicy środowiskowej, co pozwoli w sposób płynny przenieść te wszystkie instytucje kultury w nowe miejsce w momencie, kiedy działka, którą pan wójt zaproponował jako aport powiatowi przy przebudowie tego skrzyżowania, przestanie pełnić te funkcje i te budynki znikną z powierzchni ziemi. Także no, nie ma tutaj w tym budżecie ani słowa na ten temat, a poprzednio coś radni jakieś decyzje tutaj podejmowali. Także no, po prostu też uważam, że nie ma ciągłości między poszczególnymi etapami głosowań radnych.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pan Żyliński, ale naprawdę bardzo proszę, bo utknęliśmy w punkcie pierwszym i naprawdę dyskusja się bardzo rozciąga, mimo tego, że na wspólnych komisjach mówiliśmy o prężnym wypowiadaniu się i o podjęciu decyzji na sesji już na podstawie tego, co było mówione na wspólnej komisji.
Ja też chcę...
Mikrofon proszę wyłączyć.
Też chcę powiedzieć, dlaczego ja będę głosować przeciwko temu wieloletniemu planowi. A to dlatego, że dla mnie żenujące jest wręcz, że w tak długim okresie czasu, jaki obejmuje wieloletni plan, wybudujemy dróg za kwotę 1 000 000 zł z lekkim kawałkiem. To jest żenada. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że pan wójt wybudował nam centrum ekologiczne za taką, które było już dużym obciążeniem finansowym, a teraz co roku będzie na eksploatację związaną z utrzymaniem tego centrum płacił 400 000 zł miesięcznie, przepraszam, rocznie, to jest po prostu żenująca sprawa. Panie wójcie, do tego centrum wkrótce nie będą mogli dojechać ludzie, bo pan jeszcze wymyśli jakąś inicjatywę inną. No, mówił pan na jednym z pierwszych posiedzeń, że drogi, drogi i jeszcze raz drogi. Wie pan co? To jest właśnie pańska, że tak powiem, wiarygodność. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie wójcie, ale naprawdę krótko.
Przy działaniu pana radnego Grzylińskiego może by tak było.
ale ja nie jestem takim radnym, że rezygnuję z organizacji pozarządowej, jak jest TER, rezygnuję ze starania się o środki finansowe na Centrum Ojca Pio 300 tysięcy, tylko ja muszę jeszcze poświęcać czas i starać się. Oczywiście, panie radny, jeżeli pan zakłada, że ta kwota i tylko zostaje i nic dalej, to tylko pan tak może myśleć, bo ja nie, nie. Ale pan to zinterpretował. To, że... Tak, oczywiście, bo pan tylko tak interpretuje. Natomiast te środki mogą być wzmocnione przy środki zewnętrzne. Tego pan już nie bierze pod uwagę. Jak ja powiedziałem, że jak ja tutaj jestem 20 lat i 4 km rocznie był robiony dróg, będę chciał na tym poziomie pozostać. Ale już, ale proszę pana, to pana tylko jest rozumowanie i dlatego tacy ludzie chciałbym, żeby uczyli się od mnożenia środków finansowych. Ja przepraszam bardzo, musiałem to powiedzieć, bo niestety nie ma, ja odczuwam brak aktywności radnych.
Niech pan powie, ile pan za ten milion złotych w ciągu 5 lat buduje kilometrów dróg.
Jeżeli mogłabym, panie Grzeliński, bardzo proszę radnych o naprawdę utrzymanie jakiegoś tutaj porządku podczas dyskusji, bo to się nie ma nijak do tego, o czym było mówione. Bardzo proszę, jeszcze właśnie o tym mówiłam.
Wiele godzin. O ciągłości, temat ciągłości to można odsłuchać. Nikt z państwa radnych z poprzedniej kadencji nie podniósł. Nikt nie powiedział o tym, że były już jakieś plany, zobowiązania i tak dalej. Czegoś takiego nie ma na pewno w protokole. Można przecież to również odsłuchać z wypowiedzi państwa. I uważam dalej, że po to są komisje, żebyśmy wszystko mogli sobie ustalić na tych komisjach, że wtedy, kiedy już jest sesja Rady, to po prostu przystępujemy do zapoznania się z uchwałami i do głosowania tych uchwał. My dokładnie dzisiaj podnosimy ten sam temat, który w jakiejś tam części, w jakiejś tylko drobnej części był również podnoszony na komisjach. Dlaczego? Ja byłem inicjatorem tego, żeby wpisać również inne sołectwa, a nie tylko Kalonkę, jeśli chodzi o drogi. Dlatego, że dziwnie wyglądała ta perspektywa w tym wieloletnim planie, gdzie okazało się, że mamy tylko jedną, praktycznie jedno sołectwo, które potrzebuje dróg, a pozostałe nie. Natomiast jeśli chodzi o podział wcześniejszy, gdzie powiedzieliśmy o tym, że w Teolinie drogę praktycznie załatwiamy od początku do końca i jest to praktycznie jednoroczna, że tak powiem, inwestycja, to żeśmy się zgodzili, żeśmy to przegłosowali i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że nie powinniśmy do tego wrócić, bo ja miałem takie praktycznie takie zdanie, że my się zagadujemy na komisjach strasznie, ale lepiej, żebyśmy się zagadywali na komisjach nawet, już teraz twierdzę, jeżeli mamy cały czas się zagadywać, bo my ciągle mówimy, praktycznie wracamy do tego samego. Wiadomo, co to jest budżet, no nie trzeba nikomu tłumaczyć. Jeżeli będą większe wpływy, będą większe wydatki. Wiadomo, że zadłużać się nie możemy. To tutaj czytała pani i mówiła na ten temat. No więc w związku z tym wyjście jest tylko jedno. Żeby rzeczywiście pozyskiwać więcej środków z naszych podatków, czyli żeby mieszkańcy się meldowali i płacili podatki tam, gdzie mieszkają. A prawda jest taka, że we wszystkich wsiach, bo to i w Kalonce, i we wszystkich wsiach mieszkają ludzie, którzy nie są zameldowani. To wiemy o tym w jakiejś tam części. I po drugie, żeby pozyskiwać środki zewnętrzne. O czym tutaj wójt mówił. I panie wójcie, i tak jest pana zadanie. I niech pan nie mówi, że pan się tak stara, bo to jest pana zadanie właśnie starać się, żeby te środki zewnętrzne były. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Idąc za myślą pana radnego Gabary, zamykam dyskusję nad wieloletnią prognozą finansową, bo zostało tu tak dużo powiedziane w związku z powyższym. Już na temat wieloletniej prognozy pozostało nam głosowanie nad projektem przedstawionej uchwały. Ponieważ padł tutaj wniosek dotyczący głosowania imiennego i głosowanie imienne nie wchodzi w rachubę, ponieważ nie zostało to umieszczone w statucie, ale po konsultacji pani Piątkowskiej z radcą prawnym podczas głosowania można określić, kto głosował za, kto głosował przeciw i kto się wstrzymał i to wpisać imiennie do protokołu. Tak, tak, ale ja muszę to postawić jako formalny wniosek i radni muszą przegłosować, czy będzie to głosowanie z wpisaniem nazwisk za, przeciw i wstrzymujących do protokołu z obrad tej sesji. Więc przepraszam bardzo, może ja bardzo bym prosiła o dokończenie. Ja stawiam również wniosek formalny do przegłosowania, czy radni są za tym, żeby w protokole z obrad sesji wpisać imiennie, kto był za wieloletnią prognozą. Może to będzie również się tyczyć budżetu na 2011, żeby wniosku nie powtarzać. I kto był przeciw, kto się wstrzymał. Więc radni, jako głosek formalny, do przegłosowania poddają. Bardzo proszę. Czy pan Gabara ma jakieś uwagi?
Ja byłem nawet za tym, żeby było to głosowanie imienne, ale proszę państwa, no w odpowiedzi na taką już brutalną ze strony państwa, mówiąc szczerze, no bo każdy z nas ma prawo wypowiedzieć swoją uwagę. I tu kolega wypowiedział swoją uwagę, że nie, po cichu do mnie. Pan krzyczy do niego, co pan się wstydzi swojego nazwiska. W związku z tym ja też się wstydzę swojego nazwiska, chociaż byłem za. Chociaż naprawdę uważałem, że imienne powinno być. Ale jeżeli pan aż tak się atakujecie, to w takim razie dobrze, to głosujmy.
Tak, bo to jest głosek formalny, więc on podlega pod głosowanie. Kto jest,
przepraszam,
kto jest
i za bardzo tym? Bym prosiła, żeby to głosowanie też opisywało, kto jest za, a kto przeciw.
Więc nie wiem, jakie to są umasowania prawne. Może bardzo bym prosiła o ciszę. Bardzo się sprawa komplikuje. Jeszcze pan Michał Nowacki jako radny z doświadczeniem może
przedstawić. Ja się zastanawiam, kto tak naprawdę prowadzi tą sesję. Bo no, szanujmy się nawzajem. Każdy się powinien zgłosić, dostaje głos, a nie wyskakuje jeden przed drugim, kto głośniej, to prędzej krzyknie i już jest wysłuchiwany. No mnie to troszeczkę smuci. Spokojnie. Nie uważam to, że nawet takie wypowiedzi, czy ktoś wstydzi, czy nie wstydzi. Miała być to współpraca konstruktywna i tak dalej, jak żeśmy na początku mówili. Dzisiaj ja to odczuwam, że próbuje się narzucić pewien styl. I nie wiem, czy to musi tak w ten sposób wyglądać. Widocznie może, jak nie można inaczej, to można tak. Ja po prostu przemyślałem to wszystko i zobaczymy, jakie będzie głosowanie. Nie będę stawiał innego wniosku czy tego. Powstał taki wniosek, niech będzie. Natomiast ja widzę w tym wszystkim, jako radny już z takim dłuższym stażem, pewien cenny zamiar. Ja nie będę go im tu mówił, tylko proszę szanować jeden drugiego. Pani powinna to prowadzić i udzielać po kolei każdemu głosu, a nie każdy krzyczy. Ktoś się zgłasza. Widziałem tam kolega Janasik, inni się zgłaszali. Miga. Nie wyskakujemy. No szanujmy się troszeczkę nawzajem. To...
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zwrócenie mi uwagi, ale naprawdę nie mogę przekrzyczeć niektórych radnych. Mam dość donośny głos. W związku z tym będę się starała. Teraz przystępujemy do... Jeszcze o... I nie, proszę bardzo, pan radny Janasik. Naprawdę nie widać.
Ale
bardzo bym prosiła o...
Jedno zdanie w poprzednim temacie. Proszę państwa, my musimy takie stanowisko zabierać. Musimy tłumaczyć dlatego, bo do tego nas mobilizował swoje
swoją postawą pan Wójt, który powiedział i zakwalifikował nas, że ludzie, którzy będą głosowali radni przeciwko budżetowi, to są ci hamulcowi rozwojowi gminy. Tak, więc dlatego my chcemy tutaj w obecności zaproszonych gości, w obecności sołtysów, abyśmy, aby ludzie wiedzieli, dlaczego chcemy tak głosować. I dlatego ta dyskusja w ten sposób wygląda. I proszę do nas o to nie mieć pretensji, pani przewodnicząca.
Ja nie mam do nikogo pretensji.
Ta dyskusja powinna być bardziej długotrwała w takiej sytuacji, bardziej jeszcze merytoryczna i więcej czasu na to poświęcenie, żeby ludzie wiedzieli, dlaczego ktoś głosuje przeciw.
Przepraszam bardzo, ale proszę państwa, przewodnicząca ma wprowadzać dyscyplinę, są uwagi. Skończyliśmy dyskusję, która trwała bardzo długo nad wieloletnią prognozą finansową. Dyskutowaliśmy naprawdę długo na temat tej wieloletniej prognozy, więc teraz dałam pod głosowanie wniosek formalny, czy zgodzicie się, czy radni się godzą, żeby imiennie wpisać, kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał podczas głosowania nad projektem uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Czy przystępujemy do głosowania nad tym wnioskiem formalnym?
Tak.
Oczywiście dotyczy to również budżetu, żeby po prostu nie było dwóch formalnych wniosków, dwóch głosowań, bo to mi się wydaje będzie miało takie same odniesienie. W związku z tym teraz poddamy pod głosowanie, kto jest za tym, żeby przy nazwiskach radnych, przy głosach, tak, kto z nazwiska, kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Kto jest, jeszcze raz powtarzam, kto jest za przyjęciem wniosku formalnego, żeby przy radnych wpisywać, kto jest za, przy nazwiskach radnych, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Głosujemy nad tym wnioskiem. Dotyczącego prognozy wieloletniej i budżetu na 2011 rok, żeby po prostu już nie powtarzać. Panie radny, ale tutaj jest dużo głosów. Już naprawdę bardzo prosimy o przegłosowanie. Nieudzielony. Przechodzimy do głosowania wniosku formalnego. Bardzo proszę. Kto jest za tym, żeby, jeszcze raz powtórzę, przy nazwisku radnego było, kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał. To tak, jak głosował. No. I teraz, ale mówię nad treścią wniosku. Więc kto jest za tym, żeby taki wniosek formalny przeszedł? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. W związku z powyższym wniosek przepadł. Czy przechodzimy teraz może do głosowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu pracy, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Rady Gminy Nowosolna na lata 2011-2015. Proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały.
Komisja Uchwał w składzie Aleksandra Piotrowska, Stanisław Sala, Andrzej Gabara przedstawia projekt uchwały Rady Gminy Nowosolna z dnia 22.02.2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowosolna na lata 2011-2015. Ja mam tutaj prośbę do pani przewodniczącej.
Tak, bardzo proszę ominąć podstawę prawną.
Podstawy prawnej do radnych też, jeżeli się zgadzacie, szanowni państwo. Na podstawie i tak dalej, i tak dalej, Rada Gminy Nowosolna postanawia. Paragraf pierwszy. Uchwalić wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowosolna na lata 2011-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2015 zgodnie z załącznikiem numer 1 do uchwały. Paragraf drugi. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2015 zgodnie z załącznikiem numer 2 do uchwały. Paragraf trzeci. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich. Upoważnia się wójta również do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowosolna. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego przez Komisję Uchwał i Wniosków projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
9 za, 5 przeciw.
Stwierdzam, że uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowosolna została przyjęta bezwzględną większością głosów. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Nie, będzie dyskusja, oczywiście.
Jak radni do przerwy? Czy ustalamy sobie 10 minut przerwy? Czy radni się godzą? Bardzo proszę.
Nie zdążymy w toalecie.